Sobota, 25 września, 21:30, przy mikrofonie Radia Maryi, ojciec Benedykt, kłaniam się Państwu. Zapraszam do uczestnictwa w rozmowach niedokończonych. Naszym Państwa gościem profesor doktor habilitowany inżynier Władysław Mielczarski z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Kłaniamy się, panie profesorze, witamy na antenie Radia Maryja.
Witam ojca, witam Państwa.
Transformacja energetyczna, społeczeństwo i gospodarka to temat, który podejmujemy. W pierwszej części radiowo-telewizyjnej omówiliśmy już wiele spraw. Będę prosił pana profesora też o przypomnienie takich najbardziej istotnych, ale dobry początek, to taki mocny początek. W czasie tej pierwszej części pan profesor użył bardzo ciekawego spostrzeżenia, sformułowania, a mianowicie, że był czas czerwony, a teraz jest zielony. Rządziła nami dyktatura czerwona, a teraz dyktatura zielona. Pańskie doświadczenie, przepraszam, że to powiem, pański wiek pozwala zapytać, jakie są różnice, jakie są podobieństwa, jeżeli chodzi o energetykę, jeżeli chodzi o podejście w całym tym sektorze energetycznym do społeczeństwa i gospodarki.
Proszę ojca i proszę państwa, jest bardzo wiele podobieństw. To znaczy my poprzednio, w tym poprzednim systemie preferowaliśmy ideologię i mówiliśmy, słuchajcie, na razie musicie żyć biednie, musicie się wyrzekać tych rzeczy i tych, bo kiedyś będzie lepiej i będzie my szczęśliwi w tym nowym systemie, do końca nie było wiadomo jakim. I dzisiaj mamy to samo w ten sposób. Musicie odejść od węgla, musicie płacić większe podatki, musicie płacić większe ceny na energię, no bo później nastąpi jakiś taki system, który do końca nie wiemy, jaki jest. Dodatkowo w tej chwili wymyślono pewien rodzaj takiej groźby, jakby no jak tego nie zrobicie, to będzie jakieś globalne ocieplenie. No trochę to piekło mi przypomina, bo tam też podobno ciepło jest. I w związku z tym wyrzeknijcie się tego wszystkiego. Natomiast we mnie to się troszeczkę buntuje, bo ja już jedno taki okres przeżyłem. Bo w końcu, po co my działamy? Jestem inżynierem i patrzę na to z punktu widzenia inżynierskiego. My mamy pewne umiejętności, potrafimy pewne rzeczy robić, budować mosty, budować domy, budować elektrownie, linie energetyczne. Tylko po co my to wszystko robimy? Nie budujemy linii dla linii, nie budujemy energetyki czy dla ideologii, my budujemy dla ludzi, żeby ludzie mieli energię, żeby ludzie żyli godnie. I myślę, że w tej całej dyskusji, która w tej chwili trwa o Zielonym Ładzie, o transformacji energetycznej, o wielu innych, gdzieś zapomina się człowieka w tym wszystkim. Bo te działania powinny być takie, żeby ludzie godnie żyli. To nie chodzi o to, żeby być bogatym, żeby mieć tam ileś domów, ale żeby mieć zagwarantowane te podstawowe potrzeby, żeby móc wykupić lekarstwa, żeby dzieci mogły pojechać na wakacje i wiele takich innych. I kiedy państwo będą mówić, a zróbmy to, a pobudujmy wiatraki, a pobudujmy jakieś panele, a zlikwidujmy węgiel, to spytaj się, dobrze, ale gdzie jest wszystkim człowiek? I jak my się odnajdziemy w tym nowym społeczeństwie? Czy mamy po prostu wyrzec się elementarnych takich potrzeb, jak na przykład potrzeba energii, potrzeba ciepła, potrzeba ogrzewania. I na to zwracam uwagę, proszę.
Profesor, doktor habilitowany inżynier Władysław Mielczarski. Jeżeli pan profesor zwraca na to uwagę, mając doświadczenia poprzedniego systemu, który nazwalibyśmy czerwoną ideologią, a teraz słyszymy zielony ład, zielony porządek. Pan rozumie, w imię czego teraz są wprowadzane te zmiany, czyli odejście od tych klasycznych paliw, węgla, gazu. Dla nas no, bezpieczeństwo energetyczne polskie to wiadomo, że węgiel i teraz chociażby ten spór, spór i wojna o kopalnię węgla brunatnego w Turowie, która wydaje się jest sporem takiego wzięcia w kleszcze nas przez zarówno Niemcy i Federację Rosyjską. Czy pan rozumie, do czego to zmienia, zmierza, jakie są tego powody, przyczyny?
No myślę, że zawsze jest tak, że za każdym rodzajem dyplomacji, nawet pewnego rodzaju wojny, czy to zimnej, czy gorącej, czy jakiejś hybrydowej, kryje się jakby dominacja jednej grup nad drugimi. I tutaj chodzi również o dominację, powiedzmy, naszych sąsiadów, bo ojciec podał tu przykład elektrowni Turów. No przecież za granicą, za miedzą tej elektrowni, kopalni Turów są olbrzymie kopalnie czeskie, są znacznie większe kopalnie niemieckie. I one działają dokładnie tak samo, tylko co się okazuje, że nasza jest zła, a tamte są dobre. No jeżeli teraz będzie decyzja, że co, mamy zamknąć naszą elektrownię, to będziemy musieli kupować od nich tą energię, czyli uzależnimy się do nas. W tej całej sprawie z Turowem, no jest tam problem tej ekologii i on zawsze występuje, ale jest głównie problem jakby konkurencyjności, dominacji gospodarczej, zmuszania do kupowania pewnych rzeczy, pewnych paliw, tak jak tutaj też ojciec wspomniał, jak gaz z Rosji, bo jak przestawimy energetykę z węgla na gaz, no to będziemy musieli kupować gaz, a większe ilości to tylko w Rosji i uzależniamy się i tracimy w jakiś sposób naszą niezależność.
Zielony ład, ekologia ma służyć planecie, ma służyć człowiekowi?
Tak, jak najbardziej. I proszę zobaczyć, że my promujemy pewne technologie, ale nie zdajemy sobie sprawy, jak te technologie wpływają na całość, na cały jako system ekologiczny. Bo powiedzmy, mówimy o tym węglu, który jest taki negatywny, ale przez wiele lat, bo to było rzeczywiście na początku, kiedy ta technologia wchodziła, to była negatywna, nie było filtrów, nie było systemów odsiarczania, więc ona rzeczywiście, energetyka węglowa oddziaływała negatywnie na środowisko. Dzisiaj my mamy systemy, które likwidują te zagrożenie. Potrafimy praktycznie wychwytywać siarkę, potrafimy wychwytywać tlenki azotu, potrafimy wychwytywać rtęć, nie mówiąc już o pyłach. Ja przytaczałem w pierwszej części rozmowy, że gdyby elektrownię nowoczesną dzisiaj postawić w dzielnicy willowej, gdzie jest pewne powietrze, pewne zapylenie tego powietrza pochodzące głównie z kominków, które mają te wille, i elektrownia czerpałaby to powietrze z tej dzielnicy willowej, a później oddawała z powrotem do atmosfery, to ona oddawałaby znacznie czystsze powietrze niż to, którym oddychają ci mieszkańcy żyjący na tym osiedlu. Z tego powodu, że są tam bardzo wydajne, w 90%, ponad 90% filtry, bardzo kosztowne, ale w dużej instalacji to jest opłaca, które wychwytują te pyły. Także tu nie ma jakiegoś takiego zagrożenia, które jest, ale z drugiej strony nie mówimy o zagrożeniach, które noszą nowe technologie. No bo popatrzmy na wiatraki. To są potężne śmigła, które są wybudowane z super tworzyw sztucznych, które gdybyśmy my je złożyli do ziemi, to one będą się rozkładały setki tysięcy lat. One będą skażały tą naszą atmosferę. Podobnie z panelami fotowoltaicznymi. Przecież tam są specjalne ziemie rzadkie, które tak łatwo nie można zutylizować. Jeżeli dziś popatrzymy na panele fotowoltaiczne, prawda? One są praktycznie wszędzie. A i teraz musimy mieć świadomość, że za 20 lat one będą złomem, już nawet za 10 będą złomem. I gdzie my mieścimy ten złom? Będziemy budowali olbrzymie ilości wysypisk. I to jest cały problem, że patrzmy na to całościowo. Patrzmy na to całościowo. Podobnie z samochodami elektrycznymi. Silnik elektryczny, jeżeli samochód elektryczny ma baterie i te baterie po 5-6 latach po prostu trzeba wymienić. A co z tymi starymi? No częściowo można robić recykling, ale reszta nie. I to trzeba wszystko widzieć. I traktować energetykę, ale nie tylko energetykę, jako całościowo oddziaływanie na środowisko.
profesor doktor habilitowany inżynier Władysław Mielczarski. Panie profesorze, często słyszeliśmy i to jest prawda, nie chcemy w ogóle tego kwestionować, że człowiek jako korona stworzenia, jako ten, który odpowiada za gospodarowanie zasobami ziemskimi, zasobami przyrodniczymi, jest tym, który może tę przyrodę wykorzystać tak, by jej nie niszczyć, nie stosując gospodarki rabunkowej względem przyrody. I to jest wielkie zadanie dla człowieka, wielka odpowiedzialność dla każdego z nas i każdej z nas. Natomiast możemy odnosić wrażenie, że współczesny przełom w podejściu do przyrody i do korzystania z jej zasobów, gdy takim nadrzędnym kołem wręcz zamachowym jest ekologia i szacunek do ekologii, do małej emisyjności CO2. Czy nie ma pan profesor wrażenia, a tutaj nie pytam o wrażenie, tylko o doświadczenie i ten zasób wiedzy naukowej, chcemy go wydobyć i usłyszeć pańską opinię, pańską analizę. Czy nie może dojść do tego, że za niedługo ten ekologizm i takie postawienie ekologii ponad człowiekiem zabije człowieka? Albo przynajmniej wykluczy, dojdzie do wykluczenia pewnych warstw społecznych niezdolnych do wytworzenia takich dóbr, które pozwolą na utrzymanie się i życie w takim ekologicznym świecie?
Tak, ja myślę, że jest takie niebezpieczeństwo, ponieważ we wszystkim potrzebna jest równowaga. Jest potrzebna równowaga tego, co my powiemy, dobrze, my się pewnych rzeczy wyrzekamy, my pewne rzeczy ograniczamy, na przykład konsumpcję do pewnego stopnia po to, żeby nie oddziaływać na nasz system. I teraz jest tylko problem, jaka to ma być część tego wszystkiego. Mało tego, druga rzecz, jak to ma się rozkładać pomiędzy krajami i pomiędzy różnymi społeczeństwami. Bo co innego jest, jeżeli pewne ograniczenia stosuje bogaty Europejczyk czy bogaty Amerykanin, który może zrezygnować z pewnych elementów 20 czy 30%, a co innego, jak to robi biedny mieszkaniec z Afryki czy Azji, który żyje praktycznie na granicy przetrwania. Więc w związku z tym, jeżeli my będziemy narzucać pewne standardy i będziemy narzucać je dla wszystkich takie same, to po prostu dojdzie do wykluczenia całych wielkich grup. Bo to jest troszeczkę tak, gdy jakby w sporcie, prawda? Jedni są wysportowani, silni, potrafią przebiec, powiedzmy, jakiś tam dystans, a drudzy nie, bo ledwie jakby powstali z tej swojej biedy, z tej swojej mizeroty. Jeżeli im wszystkim narzucimy te same warunki, to wiadomo, że wygrają ci silniejsi. I to jest właśnie bardzo wielkie zadanie, myślę, dla wszystkich, żeby mówić, dobrze, róbmy to, tylko podzielmy się uczciwie. Ci, którzy mają większe zasoby, mogą więcej tutaj dać, a ci, którzy mają mniejsze, to mają mniejsze. Tu w Europie, ja nawet pozwolę sobie wrócić do naszego tutaj miejsca w Europie, mówi się czasem o Europie dwóch prędkości i wiele ludzi protestuje. Ja bym tak bardzo nie protestował, bo przynajmniej jeśli chodzi o ekologię i oddziaływanie, o te transformacje energetyczne, zróbmy te dwie prędkości. Kraje, które rozwinęły się bardzo, mogą szybciej iść. My potrzebujemy wolniej, my jesteśmy biedniejsi, mamy większe zacofanie historyczne. No nie nasza wina, że nam się trafiło być tam ileś lat w systemie, który był nieefektywny. I dlatego musimy to widzieć, żeby to co chcemy zrobić dobrego, nie odwróciło się przeciwko nam, żebyśmy nie podzielili społeczeństw, żebyśmy nie zdegradowali pewnych ludzi przez narzucenie wszystkim zbyt wielkich i zbyt szybszych warunków. Ja zresztą, przepraszam, że tak długo mówię, ale przypomniał mi się taka sytuacja, kiedy pracowałem w Komisji Europejskiej, byłem na takiej dyskusji z grupą parlamentarzystów w Niemczech w Berlinie. I tam w Niemczech jest dosyć silne, są te ruchy polityczne zielone. I była taka grupa posłów, która domagała się wręcz likwidacji starych samochodów, że stare samochody powinny być no nie użytko, znaczy w ogóle samochody nie powinny być użytkowane więcej niż 5 lat. Ja wtedy zadałem im takie pytanie, no dobrze, jeżeli wprowadzimy odgórnie takie zarządzenie, że samochód może być użytkowany tylko 5 lat, prawda, i trzeba kupić nowy. No w Niemczech to jakoś dam sobie radę, ale w Polsce, gdzie średnia wieku samochodu jest 10 lat, wprowadzenie takiej regulacji spowodowałoby, że nasza gospodarka by zamarła. My bylibyśmy praktycznie wykluczeni ze wszystkiego. W związku z tym trzeba, i oni przyznali rację, że w pewnych krajach można narzucić ostrzejsze warunki, a w pewnych nie. Żeby to, ta cała regulacje prawne wprowadzające czy chroniące przyrodę nie podzieliły za bardzo ludzi.
Panie profesorze, profesor doktor habilitowany inżynier Władysław Mielczarski, naszym państwa gościem, transformacja energetyczna, społeczeństwo i gospodarka, o tym rozmawiamy. Panie profesorze, ale tak mam wrażenie nie od dziś i znowu wrażenie, przepraszam, ale że to jest tak, że mądry, choć biedny ma rację, ale bogaty, niezależnie czy mądry, czy douczony, czy niedouczony, ma pieczątkę, ma pieniądze, ma przebicie, ma siłę i on decyduje.
No niestety tak jeszcze jest, ale myślę, że jednak troszeczkę robimy postępy, no, bo przykład może w ten sposób, ja się odwołam do pewnego okresu historycznego. Proszę zobaczyć, że po upadku systemu komunistycznego, czyli mówimy o końcu lat 80., te kraje socjalistyczne, które wyszły już spod tej dominacji ówczesnego Związku Radzieckiego, były szalenie biedne. Te społeczeństwa były szalenie biedne. I co zrobiła wtedy kraje bogatej Unii? No przyłączyły nas i rzeczywiście w tym pierwszym okresie ten strumień pieniędzy popłynął. Ale czy oni to robili w swoim, w naszym interesie, że jakby się użalali? Pewnie też. Ale głównie to robili we własnym interesie, ponieważ wiedzieli, że mając zaraz za sąsiadów społeczeństwa, które są bardzo biedne, które nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb. To jest pożywka dla rewolucji, która się może przenieść również na nich. Więc oni w jakiś sposób działali po to, żeby ich, te społeczeństwa uspokoić. I chociaż nie zmienimy zasad działania, które są od wieku, że ci, którzy mają pieniądze, decydują o wszystkich. Zresztą ten neoliberalizm wprowadzony przez prezydenta Reagana w latach 80. powoduje to, że większość społeczeństwa amerykańskiego jest coraz bardziej biedna, a mała grupka się bogaci. Ale myślę, że w interesie tych zamożnych społeczeństw jest to, żeby utrzymywać równowagę, bo jeżeli nie będzie tej równowagi, no to będziemy mieli, co obserwujemy. Proszę zobaczyć te migracje, które są, oczywiście tam jest mnóstwo patologii z Afryki, z innych krajów, to są spowodowane właśnie tymi nierównościami. I w interesie krajów bogatych powinno być nie tyle przyjmowanie tych emigrantów, bo to jest tragedia. To jest tragedia, oni żyją tu wyobcowani przez całe lata w jakichś swoich gettach. Tylko inwestowanie tam, żeby tam stworzyć im godne warunki do życia. I to nie jest jakiś altruizm. To jest interes bogatych, żeby również tym ludziom stworzyć odpowiednie warunki do życia.
Dziękuję, panie profesorze. Transformacja energetyczna, społeczeństwo i gospodarka. Bardzo często rozmawiając o gospodarce, o tej transformacji energetycznej, pomijamy ten temat, który przed chwileczką pan profesor podjął, może nie wprost go nazywając, a mianowicie solidarność międzyludzka, międzynarodowa. My dostrzegamy to, że kraje bogatsze, które nie wiedzą, co zrobić ze złomem wiatrowym, chcą go inwestować u nas, ze złomem atomowym chcą budować go u nas. I zapytam tak, czy nasza taka narodowa przekora, a jednocześnie solidarność mogłaby pomóc, a jeżeli tak, to co możemy zrobić my jako naród, jako Polacy, by zapewnić sobie z jednej strony bezpieczeństwo energetyczne, a z drugiej strony uczestniczyć w tej transformacji transformacji energetycznej, która przecież jest źródłem potężnych pieniędzy, bo tam, gdzie są spotkania te klimatyczne, energetyczne, tam wiemy, że obowiązkowo uczestniczą najbogatsi, najbardziej wpływowi tego świata.
Proszę ojca, ja jakby zacznę od końca, że w transformacji energetycznej są pieniądze. I rzeczywiście są, chociaż nie są takie wielkie, jakby nam się wydawało. Ale proszę sobie wyobrazić, że nagle likwidujemy, zresztą mamy zamiar to zrobić, kopalnie, prawda? I elektrownie nie mają węgla. I czym my napalimy w tych elektrowniach? Pieniędzmi? Żadne pieniądze nie zasypią tych potrzeb. Żadne pieniądze nie zastopią źródeł energii. Żadne pieniądze nie spowodują to, że będziemy mieli ciepło w mieszkaniu. To tylko mogą spowodować technologie. Więc ja bym tutaj nie liczył. Wydaje mi się, że w Polsce istnieje szczególnie taka grupa, może nie jest zbyt duża, ale za to bardzo hałaśliwa i bardzo taka wpływowa medialnie, która cały czas mówi pieniądze, pieniądze, pieniądze. Dobrze, pieniądze tak, tylko co my zrobimy z tymi pieniędzmi? Kiedy tych pieniędzy jest zbyt dużo, często wydajemy je w sposób nieodpowiedzialny. Jeżeli te pieniądze będą służyły do zmiany, pozytywnej zmiany, to tak. Nie liczmy na same pieniądze. Ja tutaj też troszeczkę może odbiegnę od tematu, ale cały czas mówimy o tym Nowym Ładzie, o tym Polskim Ładzie i tak dalej, bo spłyną na nas olbrzymie pieniądze z Unii Europejskiej. No tak, spłyną, tylko to nie jest tak, że ktoś nam coś da. Po pierwsze, te pieniądze, które dostaniemy, to są nasze pieniądze, bo Polska w tej chwili wpłaca więcej do Unii niż czerpie. To są nasze pieniądze, które dostajemy z powrotem, z tym, że Bruksela potrąci tam pewną część. A cała reszta to jest dług, który my musimy spłacić. I teraz jest cały problem, że pożyczkę czy zadłużać się trzeba tylko wtedy, kiedy ma się jasno cel, w którym te pieniądze będą przeznaczone na to, żeby one pracowały dla społeczeństwa. Natomiast jeżeli my, jak w tej chwili, mówimy, dajcie nam te pieniądze, my chcemy te pieniądze, a z drugiej strony rozsyłamy informacje po samorządach, no na co byście wydali? No na następną ścieżkę zdrowia, na następną siłownię, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj potrzeba umiaru, pewnego dystansu i coś, co w języku angielskim nazywa się common sense, takiego jakby rozsądnego widzenia rzeczywistości. Nie liczmy na pieniądze. Pieniądze to nie wszystko. Naprawdę jest takie może wytarte trochę powiedzenie, ale naprawdę to tak jest.
No dziękuję. Transformacja energetyczna, społeczeństwo i gospodarka. Pytając o tę solidarność, zastanawiałem się też nad tym, jak my jako naród, jako jego obywatele, jako mieszkańcy, którzy z jednej strony pragną pieniędzy, a z drugiej strony słyszymy z ust pana profesora, pan profesor nas uświadamia, że no pilnujcie kopalń, pilnujcie złóż, chociaż pan tego nie powiedział, ale taki wniosek można wysnuć. Na czym powinna polegać ta wrócę do pytania, ta solidarność w obronie naszych źródeł energetycznych, no jednego podstawowego, czyli węgla?
Ja myślę, że tu są dwie rzeczy. Po pierwsze, zawsze partnerem dla naszych, powiedzmy, partnerem dla naszych krajów, które są w Unii, no będzie rząd. I tutaj jest bardzo ważna polityka rządu, która powinna w dyskusjach z ciałami Unii Europejskiej nie walczyć, ale stawiać konkretne problemy. Bo no dobrze, kazacie nam odejść od węgla. Usiądźmy razem do komputera, gdzie nasi eksperci usiądą i pokażą, co dalej. No odchodzimy, czym to zastąpimy. No wiatrakiem nie zastąpimy, bo jak wiatr przestanie wiać, to nie będzie energii. I wiele innych. To jest jakby ten pierwszy, najwyższy poziom. Ale po to, żeby to rząd robił, powinien mieć wsparcie. I myślę, że tutaj potrzebna jest w jakiś sposób uświadamianie ludzi i poczucie wspólnoty. I myślę, że to, co trochę płynie nie chcę tutaj może jakby przechwalić, ale od strony papieża naszego Franciszka zwracanie uwagi na pewne sprawy ekologiczne, z tym, że on to zwraca uwagę całościowo, że my powinniśmy widzieć tą ekologię, ale jednocześnie widzieć ją w tym kontekście, w którym my żyjemy. I gdyby to było, no to będziemy mieli tą solidarność. Ona nie będzie stuprocentowa, bo proszę Państwa, zawsze będą ludzie, którzy będą czerpali zyski na tym, żeby nam coś sprzedać, nawet jeśli to jest przestarzały wiatrak, wyeksploatowane elektrownie jądrowe czy wiele innych. No cóż, no musimy tylko w ten sposób chyba liczyć. Ja też jeszcze nie raz w dyskusjach, przyznam się ekspertom, niektórzy eksperci są bardzo tacy jakby sceptycznie nastawieni, że można coś zrobić poprzez tłumaczenie. Oni uważają, wiecie, jak będziemy dalej brnęli w ten zielony ład, będziemy zamykać źródła energii, nie będziemy zamykać elektrownie, to w pewnym momencie dojdzie do katastrofy. I ta katastrofa uświadomi ludziom, że dalej tak nie można. I być może to jest rozwiązanie, chociaż byłoby to bardzo bolesne. Myślę, że trzeba spróbować coś jeszcze wcześniej zrobić.
Pytanie do profesora, do inżyniera, Instytut Elektroenergetyki. Zapewne pan nam rozjaśni taką sprawę. No dobrze, wyobraźmy sobie, że zamykamy elektrownię w Koninie, elektrownię w Jaworznie, elektrownię gdzieś tam no w Turowie i tutaj tej całej mapy naszych elektrowni, zwłaszcza tych węglowych, no nie znam, ale można byłoby bez problemów je wymienić. No ale jedną z nich zamykamy, ponieważ no takie przyszły decyzje, takie są dyrektywy, no i na dany czas jesteśmy w stanie zastąpić to. I nagle okazuje się, że jest krach, bo jest jakaś awaria elektrowni jądrowej. I to jest moje krótkie pytanie. Wygaszenie elektrowni, ile trwa, a ile trwa potem uruchomienie jej na nowo?
To znaczy tak, jeżeli elektrownia, nastąpi wyłączenie elektrowni poprzez zabezpieczenia, których zadaniem jest chronienie tej elektrowni, to można bardzo szybko. Myśmy w czerwcu tego roku mieli taki przykład, przechodziliśmy taki rodzaj ćwiczeń, przypadkowo oczywiście w Bełchatowie, gdzie awaria w rozdzielni w Rogowcu spowodowała odłączenie się 10 generatorów w sposób awaryjny, błyskawiczny. Ale te zabezpieczenia dobrze zadziałały, ochroniły te generatory i one na następny dzień zostały połączone. Ale tutaj była sytuacja taka, że te generatory nie pracowały przez jeden dzień, ale reszta generatorów pracowała. Natomiast jeżeli nastąpi awaria, to kolejność jest taka całkowita, że zabraknie nam energii elektrycznej. To kolejność jest taka, że gasną światła, że ludzie są zamknięci w windach, że przestaje do mieszkań płynąć woda. Prawda? Proszę zobaczyć, co się dzieje z kanalizacją. Przestanie w tym momencie no można cokolwiek ogrzać, przestanie dopływać ciepło. Na ulicach się robi ciemno, włączają się światła. Po 2 godzinach mniej więcej zaczynają się rabunki. Nawet niewiele ktoś pomoże. I tak wygląda blackout. To jest po prostu całkowity paraliż życia. W tym momencie szpitale odłączone od energii elektrycznej mają własne zasilanie. Mają takie silniki dieslowskie napędzające generatory. One starczają na kilkanaście godzin. Po tych kilkunastu godzinach tego nie ma. I wiele takich innych rzeczy. Ja mogę tu Państwu nawet tak powiedzieć taki drobny przykład. By w 2016 roku, to było 15 stycznia, w Łodzi przepinano, w centrum miasta Łodzi przepinano kable, ponieważ uruchamiano dworzec fabryczny. I w tym momencie nastąpiła awaria, która wyłączyła centrum Łodzi. I co się stało? Było to styczeń, godzina 17, już było ciemno, padał śnieg i nagle wszystko zgasło. Stanęły windy, ludzie zostali zamknięci. Na skrzyżowaniach zgasły światła, więc natychmiast potworzyły się potworne korki. Wtedy policja, chcąc jakby ratować sytuację, wysłała swoich ludzi na skrzyżowania, żeby kierowali ruchem. Po tym, po 10 minutach wezwano tych funkcjonariuszy z powrotem ze skrzyżowań, bo było tak niebezpieczne w tych ciemnościach, że oni się bali, że to zostanie rozjechane. To jest po prostu tragedia. Dlatego do tego nie można dopuścić. I to nie można się z tym bawić. To nie można z tym igrać. To nie jest zabawa. To jest naprawdę poważna rzecz. Od energii, szczególnie od energii elektrycznej we współczesnym społeczeństwie. Bo my nie żyjemy w kurnej chacie, która była 500 czy 600 lat temu, tylko w nowoczesnym społeczeństwie, gdzie bez energii elektrycznej nawet nie otworzymy bramy, prawda, nie uruchomimy windy najprostszej rzeczy. To jest być albo nie być. I dlatego te wszystkie eksperymenty typu Zielony Ład czy inne transformacje energetyczne powinny przebiegać, ale podstawą powinno być, musi być energia. My, proszę ojca, w energetyce, takiej międzynarodowej energetyce, ja powiem tak w ten sposób, mamy takie powiedzenie, które po angielsku brzmi lights must be always on, czyli światła muszą zawsze móc się zapalić. I tak samo jak my przychodzimy do domu, naciskamy kontakt i powinno się światło zapalić. Jeżeli nie, to wtedy będzie zagrożona podstawa naszego życia.
Panie profesorze, blackout wiadomo i dziękuję za zarysowanie wręcz niewyobrażalnej katastrofy na godzinę, nie mówiąc co dopiero na dni, nie daj Bóg, ale też nie dopuść człowieku do takiej sytuacji na miesiące. Ale taka sytuacja, która wyłączymy elektrownie, których surowcem energetycznym jest węgiel bądź gaz, zastąpimy go innymi. I tutaj okaże się, że chcemy wrócić do węgla, prawda? Że mamy złoża, prawda? Na przykład chcemy wrócić do tego węgla po 10 latach takiego eksperymentu korzystania z zielonej energii bez energii tej węglowej, prawda? I wtedy pan profesor sobie wyobraża taki powrót. Jaki to długi byłby powrót?
Znaczy ja sobie nie wyobrażam nawet korzystanie z tego, bo proszę sobie wyobrazić, jest sytuacja taka. I o czym już mówiliśmy w pierwszej części, że rok to jest 8760 godzin. Tyle godzin liczy jeden rok.
A u nas słońca 1700 godzin.
A słońce świeci, ale to świeci. Natomiast użytkowo to jest tylko 1000 godzin rocznie. Prawda? Wiatrak to jest 2300, 2500. A gdzie jest reszta? Potem najwięcej energii i najbardziej krytyczne w Polsce, w naszym klimacie są miesiące grudzień, styczeń, luty, kiedy na ogół nie ma energii ze słońca, no bo w zimę to słońce jest dosyć ograniczoną na działanie. Tak samo jest problem z wiatrem. I w tym momencie my byśmy natychmiast spowodowali katastrofę. Natychmiast. Natomiast błędem byłoby, gdybyśmy pozamykali kopalnie, ale w sposób taki nieodwołalny. Znaczy zlikwidowali je. Bo kiedy przyjdzie, a jestem przekonany, że to bardzo szybko przyjdzie, szybciej nawet niż myślimy, ten renesans węgla, to wówczas, żebyśmy mogli je bardzo szybko uruchomić. To proszę państwa, jest w Niemczech. Niemcy pozamykali kopalnie węgla kamiennego, bo brunatnego eksploatują i to eksploatują 3 razy więcej węgla brunatnego niż my w Polsce to robimy. Natomiast węgla kamiennego pozamykali, ponieważ im się nie opłaca, no taniej jest kupić gdzieś tam z Kolumbii, prawda, czy z południowej Afryki ten węgiel. Ale nie zamknęli w ten sposób, że je zlikwidowali, tylko one są zakonserwowane. Do nich można bardzo szybko wrócić. I w związku z tym my nawet jeżeli ograniczamy powiedzmy produkcję węgla, to powinniśmy robić to samo. Zakonserwować to. I w każdej chwili do tego powrócić. Żebyśmy nie pozbawili się takiego źródła, które może zawsze nam dostarczać energii.
Drodzy państwo, rozmawiamy o transformacji energetycznej, a społeczeństwie, gospodarce, o wzajemnych relacjach i powiązaniu tego, co nazywamy i co chcemy osiągnąć, czyli bezpieczeństwo energetyczne, a jednocześnie w trwającej transformacji energetycznej, jaki to ma wpływ na społeczeństwo i na gospodarkę. Naszym gościem profesor doktor habilitowany inżynier Władysław Mielczarski z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Zapraszamy też Państwa do współtworzenia rozmów niedokończonych. Państwa pytania, spostrzeżenia odnośnie energetyki i tego, co związane jest z surowcami energetycznymi, ze źródłami energii, wykorzystaniem i tego, co nas dotyka na co dzień, a przecież co nas też zastanawia na co dzień, jak dalej przyjdzie nam funkcjonować z drożejącą nade wszystko i zapowiedziami drożejącej energii elektrycznej. Te pytania jak najbardziej należy stawiać i zapraszam Państwa do takiej dyskusji. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 536 600 100 lub 536 600 200 na słuchaczystwo za granicą ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do studia Radia Maryja w Toruniu 011 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czy już jesteśmy na antenie?
Jesteśmy na antenie.
Polecam z północnej Polski. Chciałem się odnieść do tych, do tematu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Otóż chciałem powiedzieć, że kopaliny, na których bazuje energetyka polska, bo mieszkamy w Polsce, kiedyś się skończą. Nie oszukujmy się. To nie jest taki środek do napędzania turbin czy prądnic energetycznych, który będzie wiecznie trwał. Nie? Kiedyś się po prostu skończy i co wtedy? Możemy liczyć na to, że postęp, tak zwany postęp, znajdzie jakieś alternatywne źródła energii, jakieś alternatywne sposoby wytwarzania tej energii, ale to możemy liczyć, a może się to nie spełni. I co wtedy? Ja myślę, że to jest błędne koło, że to jest takie niedobre spojrzenie, że musimy koniecznie patrzeć. Nie jestem zresztą ekologiem i nie zamierzam nim być, ale trzeba rozważyć na przykład takie rzeczy, co już postulowali inżynierowie z Politechniki Gdańskiej, jakieś 30 lat temu już, by zacząć szanować energię, szanować ją. Czyli na przykład, jeżeli idę sobie wieczorem po ulicy i widzę tysiące świecących reklam, które kompletnie są niepotrzebne, bo na przykład na te miejsce, które jest reklamowane, jest po prostu zamknięte, więc co te reklamy reklamują, skoro jest to zamknięte, no to może po prostu takie rzeczy wyłączać. Może po prostu wyłączać telewizory, wyłączać zbędne światła, zacząć szanować tę energię. A nie bezmyślnie coraz więcej.
No, wprowadzić też systemy oświetlenia, które reagują na zbliżającego się człowieka, czy samochód na przykład, prawda?
Tak, oczywiście.
No, dziękuję, oddamy głos panu profesorowi, dobrze?
Bóg zapłać.
Dziękuję, Bóg zapłać. Prosimy, pan profesor.
No ja się całkowicie z panem zgadzam i pan poruszył jeden z takich bardzo ważnych elementów, to jest tak zwana poprawa efektywności energetycznej, żeby uzyskiwać to samo, zużywając mniej energii. No tutaj my mamy pewne postępy, szczególnie jeśli chodzi o budownictwo, bo proszę zobaczyć, ja mieszkałem, przepraszam, że tak się odnoszę do swoich doświadczeń, ale każdy tak się zawsze odnosi, w latach 70. w budownictwie w bloku i pamiętam, że było zimno, te płyty przemarzały, okna były nieszczelne, jak wiało, to temperatura spadała i proszę zobaczyć, co się stało w międzyczasie, te same bloki zostały ocieplone, wymieniono okna i ilość ciepła, która jest używana dziś, jest znacznie mniejsza niż kiedyś to było. Podobne są postępy na przykład w sprzętach domowych, lodówce. Przez to olbrzymie te telewizory kineskopowe kiedyś zużywały olbrzymie ilości energii, teraz płaskie LED-owe, to samo światła. Także jak najbardziej postęp jest i powinniśmy robić bardzo dużo, żeby to tylko możliwe. Pan ma rację, niepotrzebne reklamy, są zbytnie oświetlenia. Ja nieraz jadę drogą i gdzieś autostradą na skrzyżowaniu, to oświetlenie jest takie, że właściwie można by gazetę czytać drobnym drukiem, zupełnie niepotrzebne, jak na ruch samochodowy. Ja mieszkałem w kilku krajach świata i nie było aż takiego oświetlenia. Naprawdę, tak jak są oświetlone polskie miasta, to ani Nowy Jork, Londyn, czy Sydney, czy nie jest tak bardzo oświetlone. Zgadzam się całkowicie. Powinniśmy tutaj jak najbardziej oszczędzać energię. To jest najlepszy sposób. Natomiast pan wspomniał też na początku o drugim wątku, że te zasoby paliw się skończą. Jak najbardziej zgadzam się z panem. One się skończą. One nie są jakby niewyczerpalne. I na przykład biorąc pod uwagę węgiel, to w tej chwili złoża węgla takie odkryte i przewidywane do eksploatacji są na 300 lat. Czy to dużo, czy mało, to jest do dyskusji. No, węgiel używamy gdzieś też mniej więcej od 300 lat, bo to jest początek lat 1700, rewolucja przemysłowa w Anglii. No, mamy jeszcze 300 lat. W związku z tym powinniśmy wiedzieć o tym i sobie postawić w takie zadanie, że dziś wykorzystujmy to, co mamy, ale myślmy cały czas, żeby znaleźć nowe źródła energii, ale takie, które zagwarantują nam ciągłe dostawy. W tej chwili jesteśmy ograniczeni, bo ciągłe dostawy może zapewnić węgiel, gaz lub elektrownie jądrowe. Natomiast źródła odnawialne mniej. No, są kraje, które mają szczęśliwe położenie, że mają bardzo dużo wody lub ukształtowanie, na przykład mają olbrzymie rzeki, jak w Ameryce Południowej czy w Norwegii, na przykład ukształtowanie terenu, gór, no to energia wodna. Natomiast tutaj my w Polsce, w Europie nie mamy. I powinniśmy prowadzić badania, w jaki sposób znaleźć źródła energii. No, najbardziej takim, powiedzmy, obiecującym to jest synteza jądrowa. To jest synteza, która daje bardzo dużo energii, nie zostawia żadnych materiałów radioaktywnych. No niestety od 50 lat prowadzimy prace, to są na południe Francji, są olbrzymie takie doświadczalne urządzenia, które pracują naukowcy z całego świata, bo jest to projekt międzynarodowy, to się nazywa ITR. Postęp na razie jest mały, no ale mamy przed sobą jeszcze te 200, może 300 lat i miejmy nadzieję, że do tego czasu spróbujemy to opanować. Z dzisiejszego punktu widzenia to jest taka możliwa sytuacja. Czy są inne? No raczej wątpliwe. My fizykę już żeśmy dosyć dobrze poznali i fizykę ciała stałego znamy. I chyba tak naprawdę to jedynym tutaj takim rozwiązaniem jest synteza promieniotwórcza, synteza dwóch atomów wodoru w atom helu, bo do tego to się sprowadza w takim najprostszym tłumaczeniu. I miejmy nadzieję, że do tego nam się ufa. Ufajmy w rozum ludzki, w to, że potrafimy gdzieśmy wiele rzeczy zrobić i być może sprostamy tym wyzwaniom w przyszłości.
Profesor, doktor habilitowany inżynier Władysław Mielczarski. Transformacja energetyczna, społeczeństwo i gospodarka. 12 minut po 22. Prosimy Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria. Zawsze i
teraz i zawsze.
Ja miałem takie pytanie do pana profesora, bo oglądałem w telewizji Trwan wywiad z panem profesorem i pan profesor sobie powiedział, że jeżeli ktoś zużywa na przykład dużo prądu, żeby więcej płacił. I ja zaburzyłem pompy ciepła. Na przykład te pompy mi spalają, jest 8 miesięcy grzewcze, jakieś 1000 kW na miesiąc, co przeliczyłem. I teraz, jeżeli ja założę pompę, jest po prostu, dostałem to trochę z dotacji, resztę dopłaciłem. I teraz bym był za to w takim razie karany. Za to jakbym musiał, bo mam zużycie około 10 tysięcy kW na rok. I teraz bym musiał więcej płacić, to jest coś takiego podobnego, jakby ty się dużo jeździł samochodem i musiał płacić więcej za paliwo. I z tym bym się właśnie z panem profesorem nie zgodził.
Mm-hmm. Prosimy, pan profesor, dziękujemy.
To znaczy, wie pan, ja tu nie miałem na myśli takich, powiedzmy, użytkowników pomp tutaj ciepła, bo ze względu na to, że pan tak dużo tej energii nie zużywa. Ja miałem na myśli raczej znacznie większych odbiorców energii niż pan jest. Natomiast jeśli chodzi o takie powiedzmy urządzenie jak pompa cieplna, to ona jest bardzo pozytywna ze strony ekologicznej i tutaj rzeczywiście można tylko pochwalić, że pan postąpił w ten sposób, że zainstalował sobie tą pompę, bo dzięki temu pan nie emituje żadnych ani cząstek stałych, ani żadnych gazów. Jest to naprawdę bardzo czysta technologia. No zużywa pan energię elektryczną i teraz wiem, ta energia powinna kosztować tyle, ile kosztuje rynek i każdego. Natomiast my powinniśmy mieć system zachęt, on istnieje, chociaż jest zbyt mały, żeby ludzi, którzy inwestują w urządzenia, które są bardziej ekologiczne, dopłacać pewne rzeczy, ale dopłacać w momencie inwestycji. Czyli na przykład inwestuje pan w pompę i oddają panu połowę kosztów, prawda? Czy pan może pan sobie odliczyć, to są różne systemy. Natomiast za energię no, trzeba płacić tyle, ile jest rynek. Bo w ten sposób, jeżeli pan nie zapłaci za tą energię, to zapłacą inni. Ale naprawdę uważam, że najważniejsze, jeśli chodzi o koszty w pompach ciepła, to jest koszt zakupu. Jeżeli ten koszt zakupu zostałby zredukowany przez pewnego rodzaju subsydia, to naprawdę koszt energii już nie będzie tym problemem i z pewnością ci użytkownicy tych pomp nie będzie to ich kosztowało więcej tych użytkowników niż gdyby na przykład kupowali gaz czy kupowali olej opałowy. A są to urządzenia znacznie bardziej czyste, które uważam powinny być bardzo promowane, bo to chroni nam środowisko.
Kolejny telefon prosimy. Radio Maryja, halo.
Halo, halo, witam serdecznie.
Witamy serdecznie, prosimy.
Z tej strony Daniel z centralnej Polski. Ja jestem również absolwentem MBA-a tutaj na naszej uczelni i chciałem poruszyć kilka kwestii. Ja sam jestem użytkownikiem pompy ciepła. Jestem użytkownikiem też instalacji fotowoltaicznej i powiem, że bardzo fajnie można to razem z sobą połączyć. Można, jeżeli chodzi o system informatyczny, tak to połączyć, żeby ta pompa ciepła zużywała energię wtedy, kiedy jest instalacja fotowoltaiczna i kiedy ona pracuje, tak? Czyli w ciągu dnia, prawda, nagrzewała nam na przykład dom. I też chciałem tutaj się odnieść do słów profesora. Z wieloma kwestiami się zgadzam oczywiście, ale trzeba też odpowiedzialnie no, pewne kwestie wypowiadać, ponieważ jeżeli chodzi o fotowoltaikę, to no, jest troszkę minięcie się z prawdą, że po 10 latach one przestają funkcjonować i to jest złom, z którym trudno cokolwiek zrobić. Ze względu na to, że same panele mają sprawność do 80%, nawet więcej jak 80%, bo 80% jest gwarantowane po 25 latach. Więc to jest instalacja, która do 25 lat mamy pewność, że będzie pracowała. Jeżeli chodzi o moduły fotowoltaiczne, to też jest gwarancja producenta na to. Więc jeżeli cokolwiek nie działa, to te moduły są zwracane. I również jest recykling tych modułów. W tym momencie firmy, które zajmują się recyklingiem, bo ja też współpracuję z takimi firmami, to odbierają za darmo. Natomiast przyszłościowo będzie to płatne, czyli na tej zasadzie, że te firmy będą jeszcze płaciły za to, żeby te moduły można było im oddać. Czyli tak to nie będzie do końca tak, że później trudno będzie z tym cokolwiek zrobić, ponieważ to jest odzyskiwane są te pierwiastki z tych modułów fotowoltaicznych. Oczywiście bardzo ważny jest miks energetyczny, tak? Czyli bo musi być źródło szczytowe, które będzie zapewniać, kiedy nie ma słońca, kiedy nie ma wiatru. Musi być jakieś źródło, które będzie nam zapewniało tą energię, prawda? I dlatego tutaj w naszych tutaj możliwościach to energia ta węglowa jest niezbędna, tak? Na tym etapie. Natomiast, no mówię, trzeba inwestować również te źródła odnawialne ze względu na to, że tak naprawdę, jeżeli ma ktoś na przykład pompę ciepła lub dużo zużywa energii elektrycznej, to te rachunki cały czas rosną. Jeżeli nie mamy żadnego źródła odnawialnego, no to tak naprawdę mało kogo będzie stać na to, żeby pokrywać koszty tej energii z własnej kieszeni, tak? No i taka instalacja się, ja już mam od 3 lat i praktycznie 50% już kosztów tej instalacji mam pokryte, więc po kolejnych 3 latach tak naprawdę biorąc pod uwagę podwyżki albo jeszcze szybciej, ta instalacja zostanie, no po prostu już będę mógł użytkować jakby za darmo, tak? Bo już wszystkie koszty, które pokryłem, które wydałem, będę miał zwrócone. Także takich kilka słów chciałem powiedzieć, żeby, no, Radio Maryja jest taką anteną
dialogu i wymiany myśli. Prosimy, tak, pan profesor, dziękujemy, tak, bardzo gorąco.
Trzeba tutaj odpowiedzialnie się wypowiadać. Mm-hmm. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, prosimy panie profesorze do tego głosu o ustosunkowanie się.
To znaczy, pan tu rzeczywiście pokazał taką bardzo pozytywną rzecz, jak jakby stworzenie instalacji, no nazwijmy to hybrydowej, prawda, kiedy panele fotowoltaiczne są podłączone do pompy ciepła, prawda? I w momencie, kiedy nie można odebrać całej energii, bezpośrednio skonsumować w trakcie produkcji przez panel, ona jest zużywana przez pompę ciepła. No, innym rozwiązaniem jest na przykład podgrzewanie wody tego typu. I tak jest, z tym, że to nie jest jeszcze rozwiązanie, które załatwia nam całość. Bo ono jakby odpowiada mi na jeden z głównych problemów. Chodzi o to, że zużycie energii przez w domu nie jest jakby zsynchronizowane, w cudzysłowie, z produkcją energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną. Bo proszę sobie wyobrazić, że mniej więcej przyjmuje się, że na bieżąco instalacja domowa zużywa tylko 30% tego, co tworzy instalacja fotowoltaiczna. Żeby tak być bardziej obrazowo, wyobraźcie sobie państwa dom gdzieś tam na jakimś osiedlu, gdzie mieszka typowa rodzina, powiedzmy rodzice, dwoje czy troje dzieci i oni mają tą instalację fotowoltaiczną. No i jest powiedzmy maj, kwiecień, gdzie słońce operuje bardzo silnie, jest pogodny dzień, słońce wstaje, zaczyna świecić i zaczyna się produkcja o godzinie 8, 9, szczyt osiąga o godzinie 12. Ale jednocześnie, kiedy ta instalacja zaczyna generować dużo energii, no to co robią? No rodzice muszą iść do pracy, dzieci idą do szkoły. I w tym momencie, w tym domu, właściwie jedynym odbiornikiem to jest lodówka, która się włącza od czasu do czasu. Reszta energii no jest jakby nadmiarowa. Co z tą energią się robi? Dzisiaj istnieje taki system, że energia jest oddawana do systemu elektroenergetycznego i jest w tym systemie magazynowana. To znaczy dokładnie nie tyle sieć magazynuje tą energię, czy tylko elektrownie węglowe. To znaczy kiedy jest dużo energii ze źródeł odnawialnych, to elektrownie węglowe przestają, redukują swoją produkcję, odkładają węgiel na hałdzie, a kiedy wieczorem potrzeba tej energii, no to one biorą z hałdy. Czyli magazynowanie energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych odbywa się na hałdzie węgla właściwie w tej chwili. Ale to załatwia tylko część problemu. I tutaj w pana przypadku też tak jest, bo proszę zobaczyć, że pompa ciepła najbardziej potrzebna jest produkcja ciepła w zimę. No w zimę z tą instalacją fotowoltaiczną też jest tak sobie. Poza tym nawet jeżeli pompa pracuje, to znów jest potrzebna głównie w nocy, bo noce są zimne. Już dzisiaj, teraz są zimne noce. No ale wtedy słońce nie świeci. Więc w związku z tym trzeba by dołożyć jeszcze trzeci element. Tym trzecim elementem są magazyny energii, które są no niestety szalenie drogie. Więc to załatwia jakąś część problemu, ale nie załatwia wszystkiego. No myślę, że tutaj problem z panelami jest taki, że dużo ludzi jest bardzo optymistycznych i optymistycznie do tego podchodzi. Nie są liczone wszystkie koszty. Oczywiście mówienie o tym, że są gwarancje na 25, na 10 lat, no jest troszeczkę za bardzo optymistyczne. Nikt takiej gwarancji nie da. I źródła się zużywają i nie tylko źródła. Tam jest cała elektronika, są falowniki, inwertery. One mają żywotność 8 lat. Czyli jeżeli chcielibyśmy źródło wymienić, to trzeba by wymienić w 3
Panie profesorze, wchodząc w słowo, są firmy, które dają 25 lat gwarancji, nawet więcej, tylko jest pytanie, czy są w stanie tej gwarancji dotrzymać.
No więc
jaka
właśnie
jest odpowiedzialność za niedotrzymanie gwarancji?
Właśnie, ale to w jaki sposób to pan będzie egzekwował, skoro ta firma nie będzie istnieć? Przecież powstały dziesiątki firm. Ja nawet nie tak dawno, proszę ojca, kupowałem plecak. I sprzedawczyni mi mówi, że ten plecak ma dożywotnią gwarancję. A ja się spytałem, dożywotnią to w stosunku do końca mojego życia, czy do końca życia firmy? No okazało się, że do końca życia nawet nie firmy, tylko do końca produkcji tego typu plecaków. Także ta dożywotnie gwarancje, czy gwarancje powyżej 2 czy 3 lat są, no powiedzmy, tak ze znakiem zapytania. Tak bym to powiedział. Natomiast ja bym nawet proponował temu słuchaczowi, który rzeczywiście tutaj jest dosyć dobrze zorientowany, żeby się wlogował na stronę Politechniki Łódzkiej, tam jest mój adres służbowy i przesłał to ewentualnie te pytania. Ja mu chętnie pokażę, w jaki sposób się liczy instalację fotowoltaiczną, jak są przepływy zdyskontowane, co trzeba wliczyć. My to robimy właściwie ze studentami bez przerwy, dziesiątki razy. I chętnie się podzielę taką wiedzą już bezpośrednio, bo to jest zbyt trudno na antenie.
Dziękujemy bardzo. Profesor Władysław Mielczarski, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Prosimy, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław Starunia. Ja chciałem panu profesorowi zadać dwa pytania. Jaki wpływ na wzrost cen energii mają panele? Bo jak wiem o znajomych, że płacą tylko jakieś tam 30 zł bodajże miesięcznie, a przed tym płacili około 400 więcej złotych za prąd. I drugie pytanie. Czemu mamy tak mało elektrowni węglowych, skoro mamy tyle węgla, żeby zaspokoić 100% zapotrzebowania? Bo na przykład w Czechach jest kilka. W Niemczech jest kilka i ostatnio otworzyli i kolejną. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Prosimy, pan profesor.
To znaczy tak, gdybyśmy wzięli koszty produkcji energii elektrycznej z elektrowni węglowych, bo one w Polsce są podstawą, to jest 80% praktycznie produkcji energii. Więc produkcja energii kosztuje od rzędu 190-200 zł za jednostkę, takie megawattogodzinę, powiedzmy w Bełchatowie, do rzędu 200-250 w elektrowniach węglowych. Do tego trzeba doliczyć podatek, który jest, to są tak zwane pozwolenie na emisję, który powoduje, że ta energia kosztuje 300-350 zł z podatkami. Natomiast energia w panelach fotowoltaicznych kosztuje około 500-600 zł. No więc w związku z tym wiadomo, że jeżeli ta energia jest praktycznie o 60 czy 100% droższa, to dopłacają to wszyscy inni. Proszę zobaczyć, że do paneli fotowoltaicznych w ostatnich półtora roku dopłacono 1 300 000 000 zł. Tyle przeznaczono na dopłaty do inwestycji, do ludzi, którzy kupowali, to im się zwraca te 5 000, prawda, to są jeszcze 5 000. Dodatkowo jeszcze są subsydia, że można odliczyć od podatku i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, to dlatego to jest tak drogo. Jeśli chodzi o wiatraki, to one są w tej chwili tak mniej więcej, te lądowe na granicy równowagi, natomiast bardzo drogie będą wiatraki morskie, które my budujemy w tej chwili. To energia będzie jeszcze droższa niż z paneli fotowoltaicznych, po rzędu 650 zł. I niestety, no, dlatego to będzie drożało. Dlaczego transformacja energetyczna powoduje wzrost cen energii? No po prostu, bo ponieważ my tańsze źródła konwencjonalne, zastępujemy nowymi źródłami. I one są drogie, bo proszę państwa, jeżeli elektrownia konwencjonalna pracuje 7 tysięcy godzin rocznie, to ten koszt się rozkłada na dłuższą pracę. Jeżeli elektrownia pracuje 1000 godzin rocznie, no to ona musi być droga, ponieważ pracuje przez krótki okres czasu i tego po prostu się nie zmieni. Tak to już wynika z ekonomii.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Można na...
Jesteśmy na antenie, prosimy o wyłączenie radioodbiornika.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i na wieki wieków.
Teraz i zawsze. Prosimy o poprawę jakości połączenia, to znaczy się, czy nie wiem, z jakiego telefonu pani korzysta.
A teraz lepiej?
No troszeczkę lepiej, tak.
Ponieważ ja słucham, bardzo ciekawa audycja i wiele tematów jest poruszanych, ale mam jedno tylko pytanie. Kto jest odpowiedzialny za to, że w ciągu dnia bardzo często palą się na ulicach światła, latarnie. I ja nie mogę dojść do osoby odpowiedzialnej za to. Pan profesor zechciał odpowiedzieć, to byłabym wdzięczna.
Pani telefonuje z jakiego miasta?
Z Białegostoku.
Z Białegostoku. Prosimy, pan profesor. Z Łodzi.
To znaczy, no nie, to Białystok nie jest tak daleko, wbrew pozorom. Natomiast, no co można powiedzieć? No nie znam dokładnie sytuacji, jak to wygląda, ale są właściwie dwa powody, dlaczego palą się światła w dzień. Czasem jest to konserwacja, kiedy powiedzmy ekipy konserwujące oświetlenie muszą włączyć cały ciąg. I oni konserwują to jakby latarnia po latarni, co trwa nieraz kilka godzin, ale musi się palić cały ciąg, ponieważ to jest połączone szeregowo, cokolwiek by to znaczyło. I to z tego wynika. I to jest powiedzmy moim zdaniem 90 czy ileś procent tak przyczyn, no ale zawsze może się zdarzyć jakieś niedbalstwo, które jest. My często idziemy, widzimy, no palą się światła w mieście, ale być może tam i najbardziej prawdopodobne jest, że gdzieś jest jakaś konserwacja albo włączenie tego było konieczne, żeby coś sprawdzić, to czasami jest tak. Rzadziej się zdarza, chociaż też jest możliwe, że jest jakiś rodzaj niedbalstwa, ale to raczej już rzadsza przyczyna.
Dziękujemy bardzo. Profesor doktor habilitowany Władysław Mielczarski. Prosimy Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże. Szczęść Paweł Boże. Z Warszawy.
Prosimy, panie Pawle.
Ja mam takie dopowiedzenie i używam takiego porównania, jeśli chodzi o fotowoltaikę. Niektórzy mówią, że korzystają ze swojej energii. Ja pytam taką osobę, czy teraz w nocy też korzysta ze swojej energii. No tak. Ja mówię, no to odłącz się od prądu i korzystaj z tej energii. No nie da się, bo tej energii nie da się zmagazynować i trzeba ją na bieżąco wykorzystać. I ta energia, którą ktoś wyprodukuje wtedy, kiedy świeci słońce, to ona za jakiś czas, nie wiem, za minutę, za dwie musi być wykorzystana w innym miejscu. Kolejny przykład, który podaję, to w dyskusji. Masz jakąś firmę, lodziarnię i masz do zatrudnienia człowieka, który jest pewny, zawsze przyjdzie do pracy i masz człowieka, który po prostu zapomina, może ma jakieś nauki.
Jest chimeryczny.
I po prostu chcesz zarabiać, chcesz mieć otwartą tą lodziarnię, ale musisz zatrudnić tego, który ma jakiś tam nauk i on raz jest, raz go nie ma i potem dzwonisz do tego, który jest taki sumienny, na kogo możesz liczyć, przyjdź, pomóż mi, bo znowu nie przyszedł. I tym takim niestałym pracownikiem jest właśnie wiatr, jest słońce i nie da się tego ustalić, czy ono zajdzie, czy nie zajdzie, czy przestanie wiać wiatr, czy nie przestanie, a chcemy mieć prąd 24 na dobę. Tak jak ktoś chce mieć lodziarnię otwartą cały czas, i musi zatrudniać dwóch pracowników. Tego, który jest sumienny i przychodzi i tego pracownika, który po prostu gdzieś tam bumeluje, raz przyjdzie, jak mu się chce, raz nie przyjdzie. I to jest nieopłacalne, bo nie da się wyłączyć elektrowni węglowej od tak zaraz. I gdy ten prąd jest potrzebny, od tak zaraz włączyć. Jedynie te szczytowo-pompowe, no to one są w stanie w kilka sekund zostać uruchomione. I to są dwa porównania, które używam. Aha, jeszcze drugie porównanie, no to porównanie z pieniędzmi. Mówię, czy jak oddajesz pieniądze do banku na konto, to dostaniesz swoje pieniądze. No tak. Ja mówię, to spisz numery tego banknotu, który oddajesz do banku, przyjdź za godzinę i wypłać te pieniądze. I czy to będą twoje pieniądze? No nie. Mogą być takie same, ale to nie będą twoje pieniądze, bo te pieniądze dalej muszą być obracane. I mam pytanie i też taką dopowiedź, że jeśli chodzi o te magazyny energii, to tak jak pan profesor mówił, potrzebujemy tego prądu w zimę najwięcej i nie jesteśmy w stanie zmagazynować tej energii przez kilka miesięcy. Jakiej wielkości musiały być to magazyny? I moje pytanie jest tutaj, ile czasu możemy energię i gdzie zmagazynować, na przykład w akumulatorach? Ile ona może być trzymana w tym akumulatorze? Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękuję
za audycję. Panie
Pawle, dziękujemy. Prosimy pan profesor Władysław Mielczarski.
Więc tak, pan poruszył tutaj tą kwestię tego magazynowania i rzeczywiście tak jest, że jeżeli fotowoltaika działa w dzień, a my potrzebujemy energii w nocy, no to możemy tylko ją magazynować. Dzisiaj jest taki system, który będzie trwał tylko do końca tego roku, bo z tego się wycofujemy, jest zbyt kosztowny, że zamiast za fotowoltaikę magazyny służą elektrownie węglowe, które, jak mówiłem, one zmniejszają produkcję, kiedy fotowoltaika działa, a później, kiedy nie działa, muszą zwiększyć. Czyli, ale jest to bardzo kosztowna sytuacja, dlatego się wycofuje rząd z tych regulacji z końcem tego roku. Natomiast można kupić sobie magazyn. Są takie magazyny dostępne, są to ogniwa takie litowo-jonowe, takie jak mamy w telefonach, tylko jest ich trochę więcej. One są bardzo kosztowne, także na przykład jeżeli fotowoltaikę kupimy za 25 tysięcy przykładowo do jakiegoś domu, to magazyn do tego by kosztował 40 czy więcej tysięcy. I ten magazyn jest na 2-3 godziny mniej więcej przy pełnym użytkowaniu, przy mniejszym użytkowaniu, no może na 6-7. Czyli gdybyśmy próbowali go użyć, no to możemy go użyć wieczorem i w nocy pod warunkiem, że będziemy używać tylko światła, jakiś komputer, tak już włączymy na przykład jakiś grzejnik, gdybyśmy włączyli pralkę, suszarkę, to natychmiast on się wyczerpie. Niestety magazyny są tylko krótkoterminowe i można jeden, no, może dwa dni go trzymać pod warunkiem, że się nie będzie rozładowywał. I to jest problem, który my nie potrafimy rozwiązać. Jak mówiłem w pierwszej części, że energia elektryczna to jest ruch elektronów, ruchu nie można magazynować. To jest jakby pierwsza kwestia, którą pan poruszył. Drugą kwestię, którą pan poruszył, to jest tak zwane rezerwowanie, że ktoś czeka, jeżeli coś się dzieje, to przychodzi, jak pan podał przykład tego pracownika, który dzwoni i on natychmiast przychodzi. I tak w rzeczywistości jest. W tej chwili elektrownie konwencjonalne pełnią funkcje rezerwowe. One powinny pracować 7 tysięcy godzin rocznie, a pracują 4-3. Resztę czekają jako rezerwa. Ale to, że czekają i nie produkują, to nie znaczy, że nie podnoszą kosztów. Ponoszą kosztów, bo to są koszty kapitałowe. Trzeba opłacić ludzi, trzeba zapłacić podatki środowiskowe, inne, nawet jak się tej energii nie produkuje. W związku z tym trzeba tym elektrowniom w jakiś sposób zapłacić. Ponieważ one nie dostają przychodów z rynku, bo nie produkują, to wymyślono taki system, który się nazywa rynkiem mocy. I elektrownie konwencjonalne, elektrownie węglowe, no w Polsce głównie są węglowe, tam trochę jest gazowych, ale to elektrociepłowni, otrzymują dodatkowo dopłaty. To są olbrzymie dopłaty. To są rzędu 5 miliardów rocznie. I one głównie służą do tego, żeby rezerwować źródła odnawialne. I to też jest ten koszt źródeł odnawialnych ukryty, który my nie widzimy, te 5 miliardów. No bo jak wiatr przestanie wiać, to wtedy te elektrownie muszą ruszyć. A cały czas trzeba utrzymywać załogi, trzeba cały czas utrzymywać gotowość i to kosztuje. I to są te olbrzymie koszty, które no my ponosimy. I pan miał tutaj rację, podając dosyć tak obrazowo te przykłady.
Dziękuję bardzo. Profesor doktor habilitowany inżynier Władysław Mielczarski, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Transformacja energetyczna, społeczeństwo i gospodarka to temat naszych rozmów niedokończonych. 22:37. Prosimy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maciej z Lubelszczyzny, witam.
Prosimy, panie Maciej.
Ja mam takie dwa tematy. Jeden to taki dotyczący paneli fotowoltaicznych. Poza gwarancją trzeba jeszcze zwrócić na ich sprawność uwagę. To jest jedna rzecz. No bo one z czasem nie mają tej sprawności, którą mają na początkowej fazie, nie? To jest jedna sprawa. A druga sprawa to, myślę, że ten temat chyba tu w ogóle został pominięty. Kwestia w ogóle edukacji takiej trochę inżynierskiej może, albo z zakresu fizyki. Jak to faktycznie funkcjonuje? Tego w ogóle nie ma w przestrzeni. I ja się spotkałem bardzo często z takimi sytuacjami, kiedy no moi koledzy elektrycy, energetycy, nawet z własnymi dziećmi mają troszeczkę problemy, bo te dzieci są już takie zaszczepione, mają tą ekowariację, powiedzmy. I jakby to powiedzieć, nie dociera do nich ta kwestia taka naprawdę techniczna i jaki to jest problem. Przykład dzisiejszej nawet audycji. Ona jest o tej godzinie, prawda? Ona dociera do określonej grupy ludzi, którzy chcą coś więcej wiedzieć i tak dalej. Ale takich informacji nie ma w przestrzeni publicznej dla szczególnie tego młodszego pokolenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Macieju. Te audycje telewizyjną i radiową, czy na Twitterze, czy na Facebooku będą informacje. Proszę przesyłać młodemu pokoleniu. Młode pokolenie w wolnej chwili zapewne skorzysta. pobyliśmy. I o 18.15 jesteśmy dziś i te tematy są poruszane chociażby na łamach naszego dziennika i też z udziałem pana profesora Władysława Milczarskiego. Prosimy, panie profesorze.
To czy ja się tutaj zgadzam i podpisuję obama rękami pod tym, co pan powiedział. To jest kwestia edukacji i nie tylko edukacji technicznej, bo ona też jest taka ważna, ale edukacji ekonomicznej. Jakby już pan tu prosił sprawy tych paneli, to proszę zobaczyć, że większość z osób nie potrafi policzyć tego, czy to jest opłacalne, a natomiast ci sprzedawcy no nie podają pełnej informacji i to jest takie dosyć przykre, bo proszę zobaczyć, jeżeli nawet taki zdrowy rozsądek mówi, no jeżeli założyłeś sobie tą instalację, to są coś takiego jak koszty konserwacji, prawda? To trzeba od czasu do czasu wyczyścić. To jest instalacja, która generuje energię elektryczną. W związku z tym trzeba to od czasu do czasu sprawdzić. To jest instalacja, która jest na twoim dachu, gdzie wiatr może spowodować uszkodzenie. Kable są poddane często, jak są źle zainstalowane, promieniowaniu słońca, ten plastik się degeneruje. W związku z tym to może wywoływać pożary. Więc na to trzeba przeznaczyć pieniądze i to trzeba przeznaczyć sporo, bo to czyszczenie, ubezpieczenie do układania. Druga sprawa to jest kwestia wymiany elektroniki. Żadna elektronika nie wytrzymuje dłużej niż 8 lat. Więc w związku z tym to też są koszty i to są rzędu 25-30% całości trzeba by wymienić. A następna rzecz, która jest jakby mało popularna, to jest kwestia szkoły, programu szkolnego. Ja pracowałem wiele lat w systemie anglosaskim w szkołach i tam moje dzieci chodziły do szkół i tam już właściwie w szkole podstawowej uczą takich prostych rzeczy, jak jest pożyczka, co to jest procent składany, co się płaci. Jednym z elementów to jest, że nie uwzględnia się tak zwanych przepływów zdyskontowanych. To cokolwiek, to jest dosyć trudna nazwa, ale oznacza to, że następuje zmniejszanie wartości w czasie. Na przykład jeżeli my mamy banknot 100 zł, prawda? I dzisiaj ten 100 zł odpowiada wartości 100 zł. Ale jeżeli my włożymy go do szuflady i wyjmiemy za 3-4 lata, to on już nie będzie warty 100 zł, tylko będzie warty 80 zł, bo jest inflacja, bo są inne rzeczy. I tego się nie uwzględnia. Wszystkiego. Jeżeli dzisiaj na przykład my oszczędzamy na fotowoltaice 1000 zł rocznie, no dzisiaj 1000, ale za 3 lata to będzie 700, a za 7 lat to będzie tylko 500. I to jest cały taki problem, który potrzeba by edukacji. My uczymy studentów, mamy projekty i na przykład każdy nasz student, przynajmniej na mojej uczelni, żeby otrzymał dyplom, musi przejść przez coś takiego jak obliczenia energetyczne, ekonomiczne i liczą właśnie między innymi te instalacje. Ale to by trzeba wprowadzić już od początku. No niestety mamy taki świat, jaki mamy i przed tą decyzją ludzie powinni potrafić sobie policzyć to sami, bo niestety mamy trochę do czynienia tutaj z wolną Amerykanką, jeśli chodzi o to i te wszystkie informacje nie są pełne. Nie chcę tutaj powiedzieć, że to jest nieuczciwe, no chociaż to się jakby samo nasuwa na myśl. Tak, dziękuję.
Dziękuję, panie profesorze. Wiadomo, że wszyscy korzystamy z internetu i to jest rzecz bardzo przydatna. Na jednej z przypadkowych stron można przeczytać, że instalacja fotowoltaiczna wymaga częstej konserwacji i że jest to nieprawda. By panele fotowoltaiczne działały sprawnie, wystarczy umyć je raz w roku lub wcale, gdyż wystarczy zwykły obfity deszcz, by skutecznie je oczyścić z kurzu lub osadu. Zimą należy zadbać, by na panelach nie zalegał śnieg. Można też dla spokoju ducha przeprowadzić raz w roku przegląd instalacji. Jego cena to zazwyczaj około 400-500 zł. Dlatego też koszty utrzymania konserwacji paneli fotowoltaicznych nie pochłaniają ta. I co pan profesor na to 400-500 zł?
To znaczy, ja myślę, że tutaj, żeby ocenić tego typu wpis, to wystarczy tak zwany zdrowy rozsądek. Bo ja akurat mieszkam w centrum Łodzi, więc nie ma tam jakichś parkingów. Trzymam samochód na parkingu takim, powiedzmy, otwartym. No i też tam pada deszcz. Ale jeżeli ja tego samochodu nie umyję co najmniej raz w miesiącu, no to po prostu nie da się tym jeździć, ponieważ tłuste cząstki przylepiają się do tego. Też nie mówię o tej aktywności ptaków, których też jest wszędzie sporo. Tego żaden deszcz nie usunie, więc jeżeli ktoś mówi, że panele wyczyści deszcz, no to raczej doświadczenie mówi zupełnie co innego. Więc myślę, że trzeba też rozsądnie do tego podejść. Proszę zobaczyć, że jest sporo pożarów paneli. Mało tego, jest sporo uszkodzeń dachu na skutek złego mocowania przy silnych wiatrach. I cóż z tego, że mamy dom ubezpieczony? Ale w momencie, gdyby coś się stało, był pożar, jakieś uszkodzenie dachu i wystąpimy o wypłatę odszkodowania, to pierwszą rzecz, która zrobi firma ubezpieczeniowa, zażąda od nas raportów sprawdzających corocznych, robionych przez ludzi z odpowiednimi uprawnieniami. Jeżeli my tego nie przedstawimy, to po prostu tracimy ubezpieczenie. I to jest problem takiego trochę oszczędzania złotówki po to, żeby stracić 1000 złotych. Także myślę, że jak czytamy coś, to włączmy taki zdrowy rozsądek. Naprawdę tak jest? Czy naprawdę ten samochód może przez rok jeździć bez mycia? Prawda? I tak dalej, i tak dalej. I to bym na wszystkim, nawet nie będącym inżynierami czy technikami, to sugerował.
Dziękujemy. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Boże.
Szczęść Boże.
Do audycji.
Jesteśmy na antenie. Prosimy o przedstawienie się, zabranie głosu.
Szczęść Boże, Bolesław z Bieszczady. Mam pytanie do pana profesora odnośnie tych kominków, które tak zostały bardzo skrytykowane w pierwszej części audycji. Mam przed sobą fragment takiego opracowania i przeczytam 3 zdania. Oprócz tego, że drewno nie zwiększa ilości CO2 w atmosferze ponad to, co zostało wcześniej w procesie fotosyntezy związane, według najnowszych badań spaliny posiadają jeszcze antyutleniacze, substancje, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie i przy większej koncentracji dają nam dobre samopoczucie. I to i tak dalej, tu jest jeszcze kilka jeszcze informacji. I co jest źródło? Juice Forest, Partek Forest, International Magazine November 2000. No coś, co się nie zgadza z tym, co mówił pan profesor, że kominki są tak bardzo trujące. No pytanie, kto robi te badania i to zupełnie z sobą nie pasuje, te dwie opinie. Proszę o odpowiedź. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Prosimy, pan profesor Władysław Milczarski.
To znaczy tak, ja się odniosę do tych badań, ale najpierw to sugerowałbym panu, ale też wszystkim innym, którzy nas słuchają, a mają jakieś swoje zdania na temat kominków, to jeżeli nawet mają ten kominek, no proszę popatrzeć. Żeby drewno się dobrze spalało, to musi być odpowiednio wysuszone. I to się nazywa sezonowanie, czyli powinno być co najmniej 3 lata suszone to drewno. Mało tego, żeby było odpowiednio spalane, to musi być dopływ powietrza. Jeżeli my narzucimy tego drewna zbyt dużo, to w tym momencie wydziela się to, co się nazywa tak kolokwialnie sada, prawda? Ale to są różnego rodzaju elementy. Więc sposób spalania tego drewna, odpowiedni ciąg komina, który powinien być, wyczyszczenie tego komina. Więc to może redukować elementy stałe, które się wydzielają, ale nie zupełnie zapobiega temu. I niestety tak jest. Często spalamy drewno nieodpowiednie, w nieodpowiednich warunkach, przy nieodpowiednim kominie, nieodpowiednim ciągu nawet. Bo ciąg to jest kwestia, jakie podciśnienie wytwarza komin. I ja przyznam się, że ja miałem w życiu, kiedy pracowałem w Australii, miałem taki dom, gdzie był kominek i tak dosyć jakby przeprowadzałem trochę same eksperymenty na tym wszystkim, tym bardziej, że był to jedyne źródło ogrzewania na dokładkę. Ale teraz powrócę do tych publikacji. Więc proszę państwa, no jest sytuacja taka, że wszystkie firmy, które coś produkują, coś robią, tworzą wokół siebie pewnego rodzaju lobby, płacą za badania i te wyniki są takie, jakie te firmy chcą. Tutaj, co pan przeczytał, to ma rodzaj takiego troszeczkę no nawet zabawnej sytuacji, bo tam piszą, że stężenie spalin wpływa pozytywnie no, na antyutleniacze. No to jest coś takiego, no nie wiem, mnie się nasuwa takie skojarzenie z czasów II wojny światowej, gdzie spaliny były wykorzystywane do zabijania ludzi. Spaliny są zawsze szkodliwe. No takie stwierdzenia, proszę Państwa, że drewno nie wydziela więcej dwutlenku węgla niż zostało tego węgla zaabsorbowane. No oczywiście, że nie żadne paliwo, ani węgiel, czy brunatny, kamienny nie jest w stanie więcej wydzielić niż sam posiada w sobie. No to są takie truizmy trochę. Natomiast to nie zmienia tego. I proszę Państwa, naprawdę sytuacja jest trochę taka, że bardzo wiele, ja twierdzę nawet 90% publikacji jest robione i finansowane przez firmy, które produkują pewien sprzęt i one próbują to sprzedać i używają taką powiedzmy technikę, która po angielsku się nazywa smoke and mirrors, czyli dymy i lustra, czyli rzeczy, które są negatywne, zadymiane, a te, które są pozytywne, ustawiane są w kilku lustrach, żeby zostały zwielokrotnione. I dlatego rozsądnie. Najbardziej zawsze trzeba patrzeć, kto robi takie badania. Najbardziej takie są obiektywne badania w miarę możliwości przez instytucje rządowe, szczególnie właśnie w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii, w tych krajach anglosaskich, w Niemczech też zresztą. I uniwersytet. Natomiast jeżeli jest to firma, która produkuje na przykład pewne rzeczy, no zawsze im wyjdzie, że jest dobrze. Dlatego naprawdę proszę trochę podchodzić z dystansem i włączyć taki rozsądek. I czy ten, co pisze, rzeczywiście ma jakiś interes i kto finansował te badania? Czyli kto płacił za badania. To jest, my mamy na uczelni ten komfort, że nam płaci w jakiś sposób państwo. Nie musimy za każdym razem szukać sponsorów, chociaż czasami tak bywa. Dlatego zawsze mówię, włączcie państwo zdrowy rozsądek.
I sprawdźcie, kto płaci. Dlaczego tak. Płaci.
Tak. I takie są wyniki. Ja mógłbym później, jak zostanie czasu, to opowiem anegdotkę, ale to no może...
To prosimy o anegdotkę i odbierzemy kolejny telefon.
Więc wiecie Państwo, ja miałem taką sytuację, że przez 10 lat pracowałem na Uniwersytecie w Australii. To znaczy pracowałem w Perth przez 2 lata, a później w Melbourne pracowałem na największym australijskim uniwersytecie. Byłem tam profesorem na Monash University. Oczywiście, żyjąc tam przez wiele lat, jakby interesowałem się tym, co jest społeczeństwo. I Australia jest takim bardzo znanym producentem dobrego wina. Prawda? I w umiarze nic nie jest szkodliwe. No, niemniej jednak pamiętam kiedyś, że w Sydney została zorganizowana konferencja na temat wpływu wina na organizm ludzki. Oczywiście była sponsorowana, jak wiadomo, przez producentów tego trunku. I pamiętam, że jakby reportaże z tej konferencji były takie, że no jeżeli ktoś tak chce dbać o to zdrowie swoje i to wino, żeby wpływało na zdrowie, no to pamiętam mniej więcej butelkę dziennie, czerwonego oczywiście, a jak chciałby więcej, no to może więcej, prawda? No i to jest właśnie taki wynik, no... Kto płaci za badania, to takie ma wyniki. No i tak jest.
Święta Hildegarda proponowała też czerwone wino, ale po wcześniejszym takim podgrzaniu, żeby alkohol wyparował, żeby te funkcje zdrowotne pozostały.
No tak, no. Tak, proszę tak, ojca, ja uważam, że oczywiście wszystko jest dla ludzi, tylko no oczywiście w pewnych proporcjach. No,
ale obraz ukazujący sedno, prawda?
Tak. No, każde lekarstwo w większej ilości jest trucizną, a w mniejszej działa bardzo dobrze. I
a tu o tym mówiliśmy też w tym kontekście, żeby patrzeć na badania, kto za nie płaci, jaki jest cel, jaki mają cel osiągnąć.
Tak, no zresztą tutaj ja myślę, że takim widocznym przykładem są te reklamy różnego rodzaju suplementów diety, prawda, które działają cudownie na wszystkie możliwe choroby i tak dalej, i tak dalej.
Tak, a jednocześnie nie mogą zastąpić zróżnicowanej diety. Prosimy bardzo, tak. Radio Maria, halo.
Nie będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Adam z centralnej Polski. Chciałbym zwrócić, drodzy Państwo, drodzy radiosłuchacze, uwagę na jedną rzecz. Kiedyś do mnie przyszedł właśnie przedstawiciel firmy, która by chciała zainstalować takie panele fotowoltaiczne, bardzo nam wszystko zachwalał i zachęcał. Oczywiście wszystkie wyliczenia, jakie to jest korzystne ekonomicznie i tak dalej. Ja pytam, no dobrze, a co z moim dachem? On tak oczy zrobił duże, znaczy co z pana dachem? Ja mówię, no bo instalujecie takie tak jak przyglądałem się Państwo te panele na dachach, instalujemy cały stelaż, który wkręca kilkadziesiąt albo kilkaset śrub. Dosłownie no, dziurawi nam ten dach w kilkuset miejscach. No i co z tym dachem po 5-7 latach? Kto poniesie odpowiedzialność, jeżeli ten dach zacznie przeciekać? Wymiana dachu, no, w którym takie będą problemy. Przecież no, wiadomo, jak wiatr zawieje, urwie panel, no to jeżeli będziemy mieli przeglądy, no to może ubezpieczyciel coś odda, ale w przypadku, kiedy to jest dosyć duża powierzchnia tych paneli, wiatr pracuje, cały czas gdzieś to te ruchy na pewno oddziałują na dach. Nie ma według mnie możliwości, żeby prędzej czy później taki dach no nie zaczął przeciekać. No tak z mojej logiki by to wynikało. Ale to ja może oddam głos i proszę o komentarz. Szczęść Boże.
Dziękujemy Panie Adamie. Prosimy Pan Profesor Władysław Mielczewski.
No poruszał Pan właśnie jedną z rzeczy, którą sprzedawcy, jak Pan tu słusznie zauważył z własnego doświadczenia, zresztą niechętnie o tym mówią. No to jest kwestia wpływu w ogóle na konstrukcję, bo rzeczywiście te panele muszą być jakoś zamocowane do dachu i to jest naruszenie całej konstrukcji. Oczywiście dodatkowo, jeśli mamy wiatr, to ten wiatr powstaje taki efekt tunelowy, że on wpada pomiędzy szczelinę pomiędzy panelami i dachem i tam przyspiesza odpowiednio, tak? Ktoś, kto jest żeglarzem, to zna na pewno te efekty tunelowe, co spowoduje, że dach jest poddany znacznie większym naprążeniom niż normalnie. I to z tym się trzeba liczyć. To może nastąpić zerwanie, uszkodzenie tego dachu. Ale również jest to, że nawet kiedy później chcemy te panele zdemontować, to musimy doprowadzić ten dach do w miarę używalności, a do pierwotnego stanu nie doprowadzamy. I na przykład moi studenci prowadzą, wykonując projekty kompetencyjne i projektując taką instalację, muszą policzyć wszystkie te koszty. I oni, proszę Państwa, bardzo dokładnie liczą. Oni jadą do Castorany, czy tam do jakiegoś innego sklepu, liczą ile śruby by kosztowały, ile klej by kosztowała, farba by na to kosztowała, ile dźwig by kosztował, jak jest dojście, ile człowiek z uprawnieniami kosztuje. I proszę Państwa, wychodzi to, że jeżeli instalacja kosztuje tam rzędu 20-25 tysięcy, to usunięcie tej instalacji i doprowadzenie dachu do miarę takiego stanu, no, na pewno nie pierwotnego, ale do używalności, to jest kosztuje w tej chwili w centralnej Polsce, pod warunkiem, że nie mamy zbyt daleko do wysypiska, rzędu 5000 zł. I tego kosztu nikt nie liczy. No, proszę zobaczyć, przy 20-25 tysiącach, 5 tysięcy, prawie 20% dodatkowych kosztów. I ktoś będzie musiał ten można ponieść na sam koniec. Proszę zobaczyć, przecież to się nie wejdzie na dach i trzeba w jakiś sposób, znaczy wejdzie się na dach, ale trzeba w jakiś sposób te panele zdjąć. Jeżeli nie ma dojścia, to trzeba dźwig, prawda, jeżeli jest dojście, to jest łatwiej. Ale to są duże koszty, które nikt nie przewiduje. I pan tutaj bardzo słuszny głos, za który dziękuję, bo jakby również przypomniał mu tę sprawę, takim coś jak jest demontaż. Proszę Państwa, to samo jest ze wszystkim, że na przykład z wiatrakami, to co zrobimy z demontażem? Tak samo jest kwestia z elektrowniami jądrowymi, których demontaż jest szalenie kosztowny i wiele. Także całkowicie zgadzam się i dziękuję za ten głos tutaj słuchać.
22:57, rozmawiamy o transformacji energetycznej. W kontekście społeczeństwa i gospodarki naszym gościem profesor doktor habilitowany inżynier Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałbym gościa poprosić o odpowiedź na temat wód geotermalnych. Przecież Polska jest... Bardzo dużo jest wód geotermalnych, może tak powiem. W Radiu Maryja kiedyś były takie dyskusje na ten temat, że można było to wykorzystać.
Kto do nas telefonuje?
Roman z Mazowieckiego.
Dziękujemy panie Romanie. Prosimy pan profesor.
Tak, tu rzeczywiście jest bardzo ważny problem energii geotermalnej. I gdyby policzyć tą energię, to jest jakby zasoby energii, które mamy w Polsce, to są olbrzymie. Geotermalnej. To policzone w ten sposób, że liczymy masę, prawda, tej wody, różnicę temperatury, jakie jest zawarte w tym ciepło. Z tym, że no, jest tutaj, są pewne ale. Tym ale to jest pierwszy, że złoża wody geotermalnej, które my mamy, są niskotemperaturowe. One się nie nadają do produkcji energii elektrycznej w sensie tym, że musiałaby, bo do niej używamy pary do turbin parowych. Z tej wody pary nie będzie. No można tam próbować jakimś pośrednim czynnikiem, ale to jest kosztowne i mało rozsądne. I tak jest w całej Europie. W Europie tej kontynentalnej jest tylko jedna elektrownia na geotermalna, to jest we Włoszech, w górach, tam jest taki jakiś łuskok i tam się wydobywa dosyć gorąca para. Poza tym jest kilka chyba, jest elektrowni w Islandii, no ale Islandia to wiadomo kraj gejzer. W związku z tym do produkcji energii elektrycznej ta woda niezbyt się nadaje. Można je wykorzystać, jeżeli ona ma wyższą temperaturę, do ogrzewania pomieszczeń. No ale to też jest dosyć trudne. Trzeba by wymienniki ewentualnie stosować, bo jak Państwo wiedzą, te temperatura wody, która płynie z elektrociepłowni do naszych mieszkań, ona ma często ponad 100 stopni, nawet 120, 160 stopni. Tu jak mamy 80 stopni, to te kaloryfery będą lekko ciepłe. Z drugiej strony jest jeszcze jedno, ale te wody są zmineralizowane. Czasem bardzo silnie są zmineralizowane. No najczęściej tym minerałem to jest sól. Co powoduje, że stal, która jest poddana tego typu cieczom, musi mieć odpowiednią odporność. My to nazywamy tak kolokwialnie stal chemiczna. I co powoduje, że ta stal chemiczna jest bardzo droga w porównaniu ze zwykłą stalą. No i na koniec to jest jeszcze to, że jeżeli my nawet tą wodę zmineralizowaną w jakiś sposób wykorzystamy w sensie tym, że odbierzemy ciepło, to dalej zostaje woda już chłodna, ale zawiera w dalszym ciągu ten sól, te minerały. I co my z nim zrobimy? Wypuścimy do rzeki? No nie wypuścimy, bo słoną wodę wypuścimy do rzeki, to zabijemy życie. Zatłoczymy z powrotem do złoża? No nie zatłoczymy, bo obniżymy temperaturę, która jest w złożu. Więc tu są problemy pewnego rodzaju. W Polsce mamy dosyć sporo przykładów wykorzystania wody mineralnej, wód tych mineralnych i geotermalnych w taki sposób, jaki to jest możliwe. Jest w Zakopane, w Białce, w Bukowinie, prawda, są bakseny termalne. Tutaj nawet niedaleko Łodzi, gdzie ja mieszkam, to jest w Unijowie. No i są to tego typu zastosowania. Natomiast szersze zastosowania są bardzo trudne. Są lokalne, gdzie te wody są bardziej gorące, mniej zmineralizowane, to tam trzeba to robić i trzeba z tego skorzystać. Natomiast masowo no, będzie to trudno. I oprócz tych basenów, które rzeczywiście są bardzo atrakcyjne, kiedy jest ciepła, gorąca woda i nawet zmineralizowana w różny sposób, są bardzo dobre, ale szersze zastosowanie jest dosyć trudne ze względu na cechy tej wody. Gdyby ona była tak jak w Islandii, to byłbym pierwszym zwolennikiem, żeby wykorzystać do produkcji na przykład energii elektrycznej.
No i wymaga tak jak w Toruniu, bo przecież geotermia toruńska
no tak,
działa,
ale to
wymaga bliskiej lokalizacji większego odbiorcy energii cieplnej, prawda? Korzystnej sytuacji,
Lokalnie, tak jak w Toruniu, to trzeba to wykorzystać, jak mamy takie możliwości, jak najbardziej.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże. Albert z Kanady.
Prosimy, panie Albercie, jesteśmy na antenie.
Tak, ja mam pytanie do szanownego gościa. Nie będę używał tytułu, bo to jest rozgłośnia katolicka. Ja mam pytanie, czy szanowny gość sobie zdaje sprawę, jaką sytuację mamy w Kanadzie. W Kanadzie już 20, 25, 30 lat temu budowaliśmy masę wiatraków wodnych, masę wiatraków i tak samo tych paneli dla słonecznych energii. I co się stało? Dzisiaj w Kanadzie nikt już tego nie robi. To wszystko rozwieje. Są bardzo wielkie kłopoty, jak gość mówi, z demontażem. To kosztuje miliony dolarów. Czyli czy Polska jest na właściwej drodze, wybierając to, co zostało jako zgliszcza i jako zupełny garbage w Kanadzie, który teraz musimy sprzątać. To jest moje pytanie do szanownego gościa.
Dziękujemy, panie Albercie. Prosimy, profesor Władysław Mielczarski.
No, dziękuję za telefon z Kanady. Ja Kanady bardzo lubię. Pracowałem w bardzo dużo projektach dla Ontario Hydro Technologies z Toronto. Zresztą mój starszy syn mieszka w Toronto. Często bywam w Kanadzie. Bardzo mi się ten kraj podoba. I tutaj poruszył pan ten problem rzeczywiście. Co będzie, kiedy my się przekonamy, że właściwie trzeba będzie to demontować albo w pewnym momencie kończy się czas życia instalacji. Wyście to w Kanadzie przerobili wcześniej tą lekcję, prawda? A u nas przerobimy tą lekcję trochę później. Ale rzeczywiście tak będzie, że w pewnym momencie okaże się, że to nie jest to, że panele fotowoltaiczne w kraju takim, w Europie szczególnie, bo zresztą Kanada, przynajmniej jest takie moje wrażenie, bo ja nie mieszkałem w Kanadzie, chociaż często bywałem, że jest to kraj, gdzie bardzo ładnie świeci słońce. Jest to kraj jasny, niezanieczyszczony. Europa jest w porównaniu z Kanadą taka trochę ponura, nawet w lato, gdzie ta operacja słoneczna jest większa nawet w Europie. I w Kanadzie są te problemy, więc w Europie my też będziemy mieli te problemy. Dlatego nikt tak za bardzo nie chce na ten temat mówić. Ale tą lekcję będziemy przerabiać i pan ma rację. Będziemy przerabiać. No niestety to wszystko przychodzi jakby z pewnej polityki, polityki unijnej, której dziś nie możemy powiedzieć nie i musimy tą żabę jakoś tam jeść. Trudno.
Dziękujemy. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jesteśmy na antenie. Kogo?
Do audycji chciałem.
Jesteśmy na antenie. Prosimy.
Ja mam pytanie do pana profesora.
Prosimy.
Chodzi o wykorzystanie obecnej struktury tych różnych elektrociepłowni na dotychczasowych zasadach z tym, że czy jest możliwość zainstalowania na kominach, bo to CO2 to w zasadzie się skupia w tym miejscu, różnych filtrów, które by wychwyciły to CO2 i dać to po prostu na warsztat ludziom kompetentnym, żeby to jeszcze wykorzystać w ten sposób. Że po prostu nie zmieniać całej, nie rujnować całej energetyki, tylko żeby po prostu
oddamy głos tutaj panu profesorowi, bo o tym pan profesor wspominał, mówił, ale wydaje się, że jeszcze wymaga to takiego wyjaśnienia, jak funkcjonują teraz te elektrociepłownie i jakimi filtrami dysponują te kominy, na które często patrzymy, z których wyłania się biały dym.
To znaczy, tutaj jest sytuacja taka, że my w tej chwili wychwytujemy pyły, natomiast nie wychwytujemy CO2, dwutlenku węgla. Możemy to robić, jest technologia, która to potrafi robić, że wychwytujemy to metodą, która się nazywa tak zwaną post-combustion, czy po spalaniu, polegającym na tym, że przepuszczamy spaliny przez specjalne filtry, które wychwytują dwutlenek węgla. I to potrafimy robić, chociaż jest to bardzo kosztowne. Ono podnosi koszt produkcji prawie dwukrotnie. Dodatkowo, znaczy oczywiście obniża sprawność tej elektrowni o 30%. No ale to potrafimy, no powiedzmy przy pewnym jakby zaciśnięciu zębów, że to dużo kosztuje. Ale dopiero teraz zaczynają się problemy, kiedy wychwycimy ten dwutlenek węgla. No bo wychwyciliśmy i co z nim zrobimy? No nie wypuścimy z powrotem do atmosfery, no bo jaki byłby sens tego? Więc musimy go jakoś składować. No gdzie składować? No to najczęściej pod ziemię, tak? Tylko teraz, żeby to składować, to trzeba ten dwutlenek skroplić, przesłać rurociągami, które trzeba specjalnie zbudować i teraz znaleźć miejsce pod ziemią, jakąś taką dziurę, prawda, to się kawerna nazywa, gdzie ten dwutlenek zatłoczymy. Prawda? No i teraz zaczyna być problem. Co dalej z tym dwutlenkiem? Jak długo my mamy go tam przechowywać pod ziemią? 100 lat? 1000 lat? 10 tysięcy lat? Mało tego, kto będzie właścicielem tego dwutlenku węgla? Kto będzie odpowiedzialny za monitorowanie, czy on się nie ulatnia? Bo przecież on się może ulatniać. a wtedy w większym stężeniu, chociaż w małym stężeniu dwutlenek węgla nie jest trujący, bo przez nie pijemy w napojach wszystkich, wszelkiego rodzaju, ciasta nam rosną, bo jest dwutlenek węgla, fermentuje wino, piwo, ale w większych ilościach jest trujący. Jeżeli my teraz zrobimy skład gdzieś tam pod miastem jakimś, on się później ulotni, to przetrujemy ludzi. No, gdzie możemy składować? No dziury są na Śląsku, tylko Śląsk jest tak podziurawiony, że jak złożymy w jednym miejscu, zatłoczymy dwutlenek węgla, to on się ulotni w drugim. I tu jest cały problem. Gdzie składować w kraju takim jak Europa, znaczy w miejscu takim jak Europa, która jest zatłoczona, olbrzymie ilości dwutlenku węgla? To są niewyobrażalne ilości, bo proszę Państwa, my zużywamy w całym polskim transporcie 18 milionów ton paliw, benzyny i ropy. A sama elektrownia Bełchatów produkowałaby 18 milionów, ponad 18 milionów ton tego dwutlenku węgla rocznie. Gdzie to składować? Niemcy na przykład w obawie przed tym, żeby nikt nie próbował składować w ich kraju dwutlenku węgla, wydali specjalne prawo zakazujące składowania dwutlenku węgla na terenie ich kraju. W Polsce takiego prawa nie ma, ale brak rozpoznania geologicznego powoduje, że nie wiadomo, gdzie to składować. No teoretycznie można pod morzem, bo jakby się pod morzem zaczęło ulatniać, no to jakoś ta woda trochę zaabsorbuje, to nie będzie szkodliwe. No ale proszę wyobrazić sobie teraz budowę rurociągów, na przykład z elektrowni Bełchatów nad Bałtyk, którymi rurociągami ma płynąć tyle tego dwutlenku węgla, ile zużycie wszystkich paliw rocznie. To jest w ogóle nieprawdopodobne. I na tym polega cała rzecz. My wychwycić potrafimy. No na tyle inżynierowie to potrafią. Tylko co dalej z tym zrobić? I dlatego to jest właśnie ślepa uliczka. Że niestety tak to jest. Jeśli jeszcze dla jakby uzupełnienia podam, że w pewnym momencie, to było około 8 lat temu, elektrownia Bełchatów dostała propozycję z Komisji Europejskiej, że dostanie grant taki, to było chyba około, ja pamiętam, 200-300 milionów euro, po to, żeby na jednym z generatorów bloków założyć właśnie wychwytywanie dwutlenku węgla. I elektrownia z tego zrezygnowała. Oczywiście były jakieś tam organizacje zielone, protestowały, że jak my możemy nie wziąć tych pieniędzy, tylko wyliczono, że do tych 300 milionów trzeba by dołożyć jeszcze 4 razy tyle, żeby to zaistniało. A nawet jakby zaistniało, to dalej nie wiadomo, co robić z dwutlenkiem węgla. Czyli to nie jest rozwiązanie, które my możemy zrobić, bo nie wiemy, co z tym dwutlenkiem węgla zrobić.
Dziękujemy, panie profesorze. Prosimy, kolejny telefon, Radio Maryja, halo.
Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem się włączyć do audycji.
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się, zabranie głosu.
Stanisław z Dolnośląskiego. Proszę Państwa, mówimy bardzo dużo o odnawialnych źródłach energii. Wydaje mi się, że nie zwracamy uwagi na jedną zasadniczą sprawę, racjonalnym wykorzystaniu energii. I tutaj kłania mi się, powiedział, produkcja tak zwanych jednorazówek. Nie zwracamy uwagi na to, żeby to, co wyprodukujemy, żeby nam jak najdłużej służyło. Popatrzmy się jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat wstecz. Urządzenie wyprodukowane służyło nam długie lata. Wystarczyło jakiś drobny element wymienić i ono funkcjonowało. W tej chwili często wystarczy jakiś tam drobny element się zepsuje, całe urządzenie idzie na bok. Cała masa produkowanych tak zwanych jednorazówek. Druga sprawa, jeżeli już mówimy o tym wykorzystaniu energii, wydaje mi się takie racjonalne postępowanie to jeszcze naszych babci. Zobaczmy, jak w gospodarstwie było wszystko racjonalnie wykorzystywane. Poczynając zmywanie naczyń, wysoka temperatura, ścieki szły naturalnie do produkcji, do skarmiania, nerki zwierząt filtrowały. Potem odchody zostały automatycznie przeznaczane na jako nawóz. I ten obiekt był zamknięty. W tej chwili masę takich irracjonalnych niemalże zachowań. Poczynając też od, powiedzmy, nawet zwierząt domowych. Często te zwierzęta domowe, typu kot, pies, zjadał resztki i tutaj ten obiekt był zamknięty. W tej chwili stara się zlikwidować choćby nawet zwierzątka futerkowe, nie zastanawiając się nad tym, co na przykład z odpadami z rzeźni. I cała masa właśnie tego irracjonalnego postępowania. Następna sprawa, często no, mówiło się o tym, że węgiel już mamy opracowane technologie, że możemy przetwarzać, że wykorzystywać bez jak gdyby produkcji szkodliwych substancji i tak dalej. I naraz okazuje się, że niestety musimy definitywnie od tego kierunku odejść. I wydaje mi się, że tutaj ta zasada racjonalnego wykorzystania. Zobaczmy na przykład, kiedyś ten ruch człowiek naturalnie poruszał się, powiedzmy, wykonując jakieś czynności. W tej chwili masę, powiedzmy, siłowni, jakichś innych urządzeń.
Panie Stanisławie, dziękujemy. Dziękujemy. No, rozwijamy się i też trudno wrócić do epoki kamienia łupanego, prawda? I czy do jakiejś epoki świata jaskiniowego. Prosimy, pan profesor.
To znaczy, ja tu się zgadzam z tą uwagą, że w tej chwili wszystko jest takie jednorazowe. Może nie wszystko, ale bardzo dużo rzeczy jest jednorazowe. Kiedyś to trwało znacznie więcej. Dzisiaj pralka, czy jakaś, powiedzmy, zmywarka, inne naczyń i nawet sprzęty domowe mają okres 10-letni. Ja sam pamiętam, że użytkowałem to przez 20 lat i więcej. No cóż, taki model konsumpcyjny, nadmierny niestety się rozwinął. Być może rozsądek spowoduje,
ale z drugiej,
że...
Ale z drugiej strony, panie profesorze, dawniej lodówka zużywała dużo więcej energii niż współczesna lodówka, prawda? Albo stary telewizor zużywał dużo więcej energii niż dzisiejszy. I tutaj znowu by trzeba było taką metodą pana profesora wysłać studentów, czyli przeprowadzić konkretne badania rzeczywistej opłacalności albo tej energooszczędności, prawda? Przekalkulować to wszystko. To.
Tak, proszę ojca, to znaczy w technice jest coś takiego jak energia zużyta w cyklu życia. Czyli powiedzmy od czasu, od momentu produkcji, użytkowania do momentu, powiedzmy, jakiegoś złomowania. Ile na ta energia jest? I tu trzeba by, powiedzmy, popatrzeć, czy rzeczywiście opłacało się robić elementy bardziej energożerne, że tak powiem, czy bardziej zużywające energię, ale trwające dłużej, czy może mniej, ale krócej. Więc bo tutaj trzeba by to wyważyć.
Bo ta racjonalizacja musi być na miarę współczesności, prawda, nie na miarę jakichś wspomnień, no bo wyobrażamy sobie dzisiaj pranie w rzece.
No oczywiście, no nie mówiąc o pewnych odpadkach, prawda, i tak dalej, skarmiania zwierzętami domowymi, no co
czegoś,
ma pewne wady i zalety.
Co jest teraz chociażby po myciu naczyń płynem, jest nie sposób skarmiać to czy zwierzętami.
Chociaż proszę ojca, pewne jakby powiedzmy elementy tego ruchu, takiego powrotu do natury są pozytywnie.
Bo oczywiście,
na przykład,
że tak.
Wyzbywamy się torebek plastikowych, prawda? Ja mam torebkę taką płócienną, z którą chodzę na zakupy, prawda? I wiele ludzi to też to robi. Staramy się na przykład słoiki wykorzystywać, szklanek jako wielorazowe naczynia. Więc do pewnego stopnia ten ruch i ten cała idea jest jakby pomyślna. No do wszystkiego nie wrócimy, nie cofnimy się, ale to, co możemy, powinniśmy w miarę możliwości wykorzystywać.
Takie pytanie, bo troszeczkę się uśmiecham, ale nie żeby uśmiecham się z tej racji, że dzisiaj się nad tym zastanawiałem, jeżeli używać tych toreb jednorazowych, a używać takiej właśnie tej płóciennej, o której mówi pan profesor, jak często trzeba prać taką torbę płócienną, ile to jest energii, ile to jest środków czystości w konfrontacji z odnawialną reklamówką jednorazową?
No, ja się nad tym nie zastanawiałem, ale przyznam się, że no, że jakoś tak, no nie wiem, no nie był to problem, proszę, ale pomyślę.
Ja dlatego, że dzisiaj nad tym się zastanawiałem, prawda, idąc i porządkując te torby jednorazowe razem z tymi wielokrotnego użycia. Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy jesteśmy na antenie?
Jesteśmy na antenie.
Andrzej Śniegula z Sieradza. Ja tak przysłuchuję się właśnie programowi, co prawda nie oglądam od początku, ale przyznam się, że troszkę jestem zdziwiony i powiedziałbym nawet, Boże, zaskoczony odnośnie wtłaczania dwutlenku węgla pod ziemię. Proszę sobie przypomnieć badania pana profesora świętej pamięci Jana Szyszko, który na ten temat jednoznacznie się do tego tematu się jednoznacznie ustosunkował. Poza tym udowadniał, w jaki sposób my możemy pochłaniać dwutlenek węgla i pochłaniamy, jakie ilości. Wówczas stwierdził 42 miliony ton dwutlenku węgla poprzez prawidłową gospodarkę leśną i rolną. I poza tym, no w tej chwili ja jestem bardzo zaskoczony tym, że mówi się odnośnie płacenia kar za pochłanianie dwutlenku węgla, za emisję dwutlenku węgla. No, dwutlenek węgla jest również życie, to wiemy. Ale dla mnie bulwersującą sprawą jest płacenie za to, gdzie wiemy, że pan profesor Szyszko, to jak wcześniej wspomniałem, udowodnił, ile my pochłaniamy. Czyli powinniśmy zrobić bilans, różnicę, prawda? Tyle wyemitowaliśmy dwutlenku węgla, prawda? A dużo więcej pochłonęliśmy, czyli po prostu te kraje unijne powinny nam jeszcze z tego tytułu dopłacać, bo już wiemy, że Zachód nie jest przygotowany.
Panie Andrzeju, powstaje cały czas pytanie, jakimi siłami przekonać ich do tego, żeby nam płacono za pochłaniany dwutlenek węgla?
A no właśnie, no właśnie,
prawda? Jakie siły polityczne i tutaj tej dyplomatycznej byśmy potrzebowali?
Tak, zaniechano konwencję paryską, gdzie było jednoznacznie, zgodzono się na ten temat, prawda? Dlatego pan profesor Szyszko musiał odejść i zapłacić między innymi też za to życiem. To są wielkie pieniądze, to są wielkie pieniądze koncernów, na które wszystko zdolni są do wszystkiego. Ojcze, kochany ojcze, no w tej chwili jaka jest sytuacja z Turowem? No przecież dla mnie to jest przerażające. Jeżeli Turów się zamyka, no to jeżeli zamkną, powiedzmy, wszystkie kopalnie w promieniu 100 kilometrów, powiedzmy, no to możemy wyrazić zgodę. Na to tak uważam, prawda? Przecież za granicą mamy w Niemczech bodajże kilkanaście, w Czechosłowacji mamy też
Panie
kilka,
Andrzej,
prawda?
Mówiliśmy o tym na początku, więc rzeczywiście tak jak pan...
przepraszam, ja nie słuchałem.
Tak. Pozdrawiam gorąco, serdecznie. Dziękuję. Z Panem Bogiem. Prosimy, pan profesor Władysław Mielczarski.
No pan tutaj wspomniał pana profesora Szyszko świętej pamięci już niestety. No ja znałem profesora, ponieważ akurat w roku, w latach 2005-2007 ja byłem doradcą rządu do spraw energetycznych, a profesor Szyszko był wtedy ministrem środowiska i bardzo ceniłem to wszystko, co on robił, a szczególnie zwraca uwagę na pochłanianie, na tak zwane gospodarstwa leśne, że my jakby w sposób, powodując wzrost powierzchni lasu, jednocześnie pochłaniamy ten dwutlenek węgla, bo przecież dwutlenek węgla jest budulcem, cała jakby przyroda istnieje dlatego, że jest dwutlenek węgla. Z tym, że znów tutaj no jakby diabeł tkwi w szczegółach, nie chcę diabła w katolickiej rozgłośni przywoływać, ale to jest takie powiedzenie, tylko weźmy to w cudzysłów, że las ma ograniczone możliwości pochłaniania i to jest dosyć skomplikowana sprawa, bo w pewnym okresie życia lasy i tam w zależności od składu wydzielają dwutlenek węgla, ale w pewnym momencie pochłaniają, więc to jest bardzo różnorodne. Badania są, dużo jest badań, ale to jest właściwie w bardzo szerokim zakresie i bardzo różne są wyniki. Najlepsze są badania z Finlandii, oni mają dużo lasów i oni tak przyjmowali, że kilometr kwadratowy lasu jest w stanie pochłonąć rocznie około 40 ton dwutlenku węgla. No i ja znów ze swoimi tutaj studentami, doktorantami robiliśmy obliczenia, ile to by byłoby potrzeba, żeby tak istotnie zredukować poprzez te gospodarstwa leśne. No i wychodziło, że w Polsce powinniśmy mieć no minimum 700-800 tysięcy kilometrów kwadratowych lasu. No ale powierzchnia Polski jest tylko 312. Robiliśmy też obliczenia dla Niemiec, tam wychodzi nawet trzykrotnie więcej. Więc to nie jest tak, żeby to było jakby panaceum na wszystko. Niemniej jednak z pewnością te lasy to jest jeden z elementów, które potrafią ten dwutlenek węgla ograniczyć.
To jest jakby pierwsza rzecz. Natomiast zgadzam się z panem, że ta sytuacja, że płacimy za emisję dwutlenku węgla, ten system płatności nazywa się wykupowaniem pozwoleń na emisję, prawda? Czyli płacimy za coś, co nie istnieje. Ale jego celem nie jest nie tyle płacenie za dwutlenek węgla, tylko spowodowanie, żeby elektrownie konwencjonalnie były bardziej droższe od odnawialnych źródeł energii, które nie płacą tego podatku. Bo jak mówiłem, mniej więcej stosunek wielu odnawialnych źródeł to są takie, że energia produkowana jest dwukrotnie droższa od energii źródeł konwencjonalnych. W związku z tym, jeżeli my obkładamy te elektrownie konwencjonalne podatkiem od emisji, no to próbujemy to zrównoważyć, żeby to było w miarę tam konkurencyjne, chociaż to się do końca nie udaje. I to jest ten główny cel. No oczywiście negatywne efekty są takie, że ceny gwałtownie rosną. Ja mówię o Unii Europejskiej, stracili właściwie kontrolę nad tym systemem, bo ten system jest miejscem spekulacji na olbrzymią skalę. Te ceny rosną. Właściwie nikt tego nie kontroluje dzisiaj. Negatywnie wpływa na gospodarkę. Komisja Europejska też nie za bardzo ma pomysły, co z tym wszystkim zrobić. I to jest ten właśnie negatywny element, że coś próbujemy zrobić, nie do końca przemyśleliśmy. Ten system handlu emisjami jest taki nie do końca przemyślany, który nagle wyszedł spod kontroli i nie wiadomo, co z tym zrobić.
Panie profesorze, no dziękuję za tę ponad 3-godzinną debatę na temat transformacji energetycznej i to umiejscowienie nade wszystko tej transformacji energetycznej w kontekście społeczeństwa i gospodarki, gdzie powinna ona służyć człowiekowi, w jakim wymiarze ona służy, kiedy będzie służyć i jakie formy tej transformacji energetycznej jej nie będą służyć. Dyktatura była czerwona, teraz jest zielona, od tego wyszliśmy. A na zakończenie poproszę o podsumowanie tego, co pańskim zdaniem najistotniejsze, o czym powinniśmy pamiętać, jeżeli chcemy dyskutować, rozmawiać i chcemy właściwie z rozsądkiem gospodarzyć energią i zapewnić sobie, ale też naszemu krajowi, naszej ojczyźnie bezpieczeństwo energetyczne.
Proszę ojca, ja chciałem wrócić do tego, co właściwie zaczęliśmy naszą rozmowę w radio, że najważniejszy w tym wszystkim jest człowiek. I to, co my robimy, to nie robimy, czy nie powinniśmy tego robić dla jakiejś idei, bo już mamy doświadczenia z czerwonymi ideami, prawda, teraz mamy zieloną jakąś ideę, tylko dla ludzi. I za każdym razem, jak się pojawia jakiś pomysł, to spytajmy się dobrze, ale czy to jest dla ludzi? W jaki sposób to będzie powodowało, że ludzie będą lepiej żyli, że będą godniej żyli? Nie chodzi o to, żeby byli bogaci, mieli jakieś olbrzymie zasoby, ale żeby tylko godnie żyć. I to jest głównym celem, nie jakiś wyimaginowany zielony ład, czy jakaś neutralność klimatyczna, czy inne rzeczy. Oczywiście powinniśmy być częścią tej przyrody, bo my jesteśmy częścią tej przyrody i powinniśmy współżyć z tym ekosystemem tak, żeby nawzajem sobie nie szkodzić i wykorzystywać go, zresztą jak to jest napisane w Biblii, czyńcie sobie poddaną, ale poddaną ziemię w taki mądry sposób, która by z nami współżyła i współpracowała. Chciałbym na koniec powiedzieć, zawsze proszę Państwa, zadajmy sobie pytanie. Dobrze, Zielony Ład, dobrze, odnawialne źródła, dobrze. A gdzie jest ten wszystkim człowiek? Bo on jest w sumie najważniejszy, powinniśmy pod tym kątem na to wszystko patrzeć. Także tak chciałbym zakończyć.
Jeszcze raz gorąco i serdecznie dziękuję. Transformacja energetyczna, społeczeństwo i gospodarka. Profesor doktor habilitowany inżynier Władysław Mielczarski. Dziękuję panie profesorze jeszcze raz. Bóg zapłać z panem Bogiem.
Dziękuję ojcu, dziękuję państwu. Bóg zapłać z panem Bogiem.